Niedziela, 11 marca, 21.30. Rozpoczynam rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam gorąco wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam do słuchania, a potem współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Dziś podejmujemy temat związany z tym, jak rodziła się niepodległa. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości podejmujemy te tematy związane z początkami niepodległej. W naszym studiu goście profesor Janusz Odziemkowski, kierownik Zakładu Historii Wojskowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor Wiesław Ratajczak, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Krzysztof Kawęcki, członek Katedry Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Witam gorąco i serdecznie panów w studiu i można powiedzieć, zamieniamy się w słuch jako radiosłuchacze, jako ci, którzy zainteresowani są historią naszej ojczyzny, tym duchem patriotycznym, jak rodziła się niepodległa, i szukać będziemy odpowiedzi, jak również wiedzy na ten temat w kolejnych miesiącach, w kolejnych audycjach. Dziś można powiedzieć nie po raz pierwszy, ale w tym cyklu jak rodziła się niepodległa po raz pierwszy w naszym studiu dostojni goście. Jesteśmy po pierwszej części w telewizji. Trwam naszej debaty. Teraz debata profesorów. Słuchamy. Panowie, jak rodziła się niepodległa? Po takim wstępie panów zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia, do pytań, do spostrzeżeń o początkach naszej niepodległości. Profesor Odziemkowski.
Szczęść Boże. Dobry wieczór państwu. Jak rodziła się niepodległa? No cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres zaborów, to zaczęła się rodzić gdzieś w epoce napoleońskiej, tylko to nie wychodziło ciągle. Różne przeszkody temu stawały. Przemożna była siła jednak zaborców i przez cały wiek XIX toczy się walka. Toczy się walka o tą niepodległą, toczy się walka poprzez jakby na płaszczyźnie przede wszystkim narodowej, to znaczy, czy Polacy potrafią utrzymać swoją odrębność w trzech zaborach, czy zaczną się germanizować, rusyfikować, czy ta substancja polska i polski stan posiadania będzie malał, czy też przeciwnie, będzie się rozrastał, a może pozostanie taki sam. Jeżeli pozostanie taki sam, to też niedobrze. I nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście wiek XIX to jest morze spraw, morze problemów, ja bym powiedział tak, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z etosem epoki napoleońskiej, czy powstań narodowych, jest to etos walki zbrojnej, czy mamy do czynienia z pozytywizmem, mamy do czynienia zawsze z walką. Bo pozytywizm, proszę państwa, chociaż tak my z czasem jesteśmy skłonni sądzić, że to była rezygnacja z walki, absolutnie nie. Bo przecież pozytywizm zakładał opór przeciwko germanizacji, rusyfikacji, obronę polskiego stanu posiadania, obronę polskiego języka, rozszerzanie tego myślenia polskiego, czucia polskiego na dalsze kręgi społeczeństwa, czyli rozszerzanie polskości, bym tak powiedział. Więc to musiała być walka, bo zaborca tego nie tolerował. Każde z haseł pozytywizmu tak naprawdę, przynajmniej w zaborze pruskim i rosyjskim, a w zaborze austriackim gdzieś do schyłku lat 60. wieku XIX, wywoływało opór władzy i to nieraz bardzo gwałtowny. W zaborze rosyjskim w ogóle nie wolno było żadnym to polskim towarzystwom działać społecznym, bo po prostu system tego nie dozwalał, a każde upomnienie się o polskość groziło bardzo surowymi konsekwencjami. Podobnie było w zaborze pruskim w czasach bismarckowskich, a zatem zawsze była walka. I ta walka walka, w moim przekonaniu, czy ta walka była zbrojna, czy to była ta walka ekonomiczna, czy walka na polu kultury, uczyła nas sprzeciwu wobec zaborcy. I bez tego sprzeciwu, gdyby ten sprzeciw nie był budowany przez pokolenia, gdyby nie wytworzyło się coś takiego w społeczeństwie polskim, oczywiście w różnym okresie, w różnym natężeniu i można powiedzieć w różnej częściach różnych zaborów też w różnym natężeniu, a mianowicie my, Polacy i oni, obca władza, obce państwo, to nie byłoby pola tak szerokiego do tworzenia niepodległości wtedy, kiedy ona stała się możliwa, to znaczy u schyłku I wojny światowej. Ten sprzeciw co dawał? Stałe poczucie tego, że jesteśmy jednak pod obcym panowaniem, a można było czasem i zapomnieć o tym, jeżeli dobrze się powodziło ekonomicznie, jeżeli państwo dobrze działało, jak na przykład zabór pruski, czyli Prusy dobrze działały, a potem cesarstwo niemieckie. No można było gdzieś tą polskość zacząć tracić. Niektórzy tracili, ale jednak ten sprzeciw, ta walka ciągle była, tkwiła w nas i przypominała nam, że to nie jest to. Nie jest to, o czym, do czego dążymy. To była oczywiście rola, już żeśmy mówili tutaj przy okazji naszego spotkania w telewizji, i rodziny, i tradycji, i literatury, i kościoła, bym powiedział, bo zwłaszcza w zaborze rosyjskim, gdzie kościół z racji tego, że no, stał jakby w opozycji do, znaczy bronił się przed zalewem prawosławia, a z kolei w zaborze pruskim przed ingerencjami państwa ogromnymi, no, stał się siłą rzeczy częścią tej walki i powiem więcej, depozytariuszem polskiej tradycji, bo w kościele kapłan mógł powiedzieć znacznie więcej niż mógł powiedzieć nauczyciel w szkole, czy nawet można było gdziekolwiek wyczytać. Kościół był tą maleńką enklawą, gdzie Polak mógł po polsku się modlić, mógł widzieć polskie pamiątki, polskie sztandary, polskie znaki, polskie symbole i polskie pamiątki, które były z przestrzeni publicznej zabierane. Więc było to coś takiego jak dzisiaj, no, taka enklawa troszeczkę tej dawnej Polski. Gdzieś można było tego dotknąć. No i tak w tej walce mijają pokolenia, ta walka nie wygasa i przychodzi moment, kiedy można wreszcie tą walkę podjąć. Nawet ten etos walki zbrojnej przechował się, a ożywił się u schyłku wieku XIX dzięki literaturze, dzięki powieściom Sienkiewicza, Gąsiorowskiego, no całej plejadzie autorów, a wtedy powieść historyczna była o wiele bardziej, że tak powiem, żywo odbierana niż dzisiaj seriale telewizyjne. Wtedy ludzie tym żyli, wtedy to po prostu czekano na kolejny odcinek, bo te powieści się ukazały w odcinkach to z wypiekami na twarzy. Młodzież się zaczytywała w szkołach. To było coś, czego my dzisiaj nie jesteśmy może w stanie do końca zrozumieć. To było pokolenie wychowane na trylogii, na Gąsiorowskim, na Kraszewskim, na wieszczach narodowych, na tradycji napoleońskiej i oczywiście tradycji pozytywistycznej. I to wszystko razem stopiło się w taki amalgamat tego pokolenia, które będzie witać niepodległą Rzeczpospolitą. I ono będzie już na tyle przygotowane, nie powiem, że dostatecznie wszędzie przygotowany, bo mimo wszystko był duży margines społeczeństwa, który nie odpowiedział wtedy tak spontanicznie na wezwanie do niepodległości. Ale tych elit, które odpowiedziały, było na tyle dużo, że państwo polskie, kiedy powstało w roku 1918, myśmy sami to państwo sobie tworzyli, to żebyśmy nie myśleli, że nam ktoś tą niepodległość dał. Ja to zawsze podkreślam. Na Zachodzie zadekretowano, że Polska powstanie, ale jaka powstanie, czy się utrzyma, czy się uchowa, czy wywalczy sobie granice, to od nas zależało, bo nikt na Zachodzie by nam nie przyszedł i nie dał tego i nie walczył za nas. To społeczeństwo było na tyle przygotowane, że mogło podjąć tą walkę, walkę skuteczną, w roku 1918 zacząć budować swoje państwo. Były elity na tyle już silne i rozbudowane, że potrafiły to państwo udźwigać i tworzyć, to znaczy tworzyć z niczego, ze zniszczonego zupełnie kraju, podzielonego na 3 zabory, z wyjątkiem zaboru pruskiego, to 2 pozostałe były zniszczone. Podzielonego mentalnie, językowo nawet, wizją Polski, świadomością historyczną, no bardzo duże różnice były, niezależnie od różnic gospodarczych, prawnych, ekonomicznych, brak systemu oświaty jednolitego, brak systemu komunikacji i tak dalej, można wymienić wiele braków. Nie było jeszcze pieniędzy, to był dodatkowy brak. I z tego trzeba było tworzyć państwo, które musiało jednocześnie toczyć ciężkie wojny o swoją egzystencję. Gdyby wtedy zawiodło, nie byłoby pewnie nas dzisiaj w takim kształcie, w jakim jesteśmy. Bo była to walka nie tylko o państwo, ale też o tak naprawdę przyszłość narodu. Gdybyśmy wtedy zawiedli, nasi przodkowie, nasi pradziadkowie zawiedli, to byłaby zupełnie inna Polska i pewnie nawet inna Europa do pewnego stopnia. Tak możemy przypuszczać. Więc państwo polskie rodzi się, jak upadało w walce, tak i rodzi się w walce. I ta walka stale nam towarzyszy od upadku do narodzin. Ta walka nas kształtowała jako społeczeństwo, wpisała się w nasz charakter narodowy. My nawet dzisiaj zawsze szukamy gdzieś jakiegoś pewnie troszkę tego przeciwnika i tego konfliktu. Jest to coś w nas takiego, może troszkę warcholstwo. Może to warcholstwo gdzieś przypisane jeszcze tej pierwszej Rzeczypospolitej gdzieś się w nas odzywa. Ale wiek XIX tworzy nas. Wiek XIX nas stapia, tworzy charakter społeczeństwa i te społeczeństwo zaczyna budować Polskę, społeczeństwo XIX-wieczne, społeczeństwo pozytywistyczne, ale mające za sobą tradycje i napoleońskie, i powstań narodowych. Jest to wielowątkowe społeczeństwo, wielowątkowość tradycji i też wielowątkowość społeczeństwa, bo mamy przynajmniej cztery społeczeństwa. Społeczeństwo Królestwa, Galicji, dwóch zaborów, trzeci zabór pruski i zapominamy o czwartym społeczeństwie ziem zabranych, czyli tych ziem zaburzańskich, gdzie były jeszcze inne warunki i tam się jeszcze inne społeczeństwo wytwarza. Z tego wszystkiego potrafili nasi pradziadkowie stworzyć państwo na tyle silne, że w roku 1920 już potrafiło odeprzeć nawałę bolszewicką. Więc zdaliśmy, znaczy społeczeństwo, w moim przekonaniu, mimo tych różnych swoich słabości, mimo tego, że mówię, nie całe było może tak polskie i tak bardzo patriotyczne, jakbyśmy dzisiaj chcieli to widzieć, to jednak zdało egzamin w latach 1918-20, kiedy Polska się tworzy, w trudzie, w krwi, w walce orężnej. I Polska się staje wbrew naszym sąsiadom, wbrew wszystkim sąsiadom, którzy Polski widzieć nie chcieli. Ani Niemcy, ani Rosjanie, ani nasi bracia Czesi też tutaj za Polską nie tęsknili. Ani Litwini za bardzo nie chcieli tutaj widzieć silnej Polski. No i oczywiście ta powstająca Ukraina też dużej Rzeczypospolitej silnej widzieć nie chciała. Tak się tworzy Polska, no i tak startuje w te dwudziestolecie międzywojenne z wielkimi zniszczeniami, wielkimi zaniedbaniami na większości ziem mocno opóźniona w stosunku do Europy Zachodniej. Zaczyna tą bardzo trudną budowę państwa i nadganiania 123 lat zaborów.
Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak, prosimy.
Pan profesor tak pięknie scharakteryzował historię duchową XIX stulecia, że mam już niewiele do dodania, ale może podzielę się kilkoma uwagami dotyczącymi tego, w jakim stanie kultura polska wchodzi w wiek XIX. Mówiliśmy o tym w studio telewizyjnym, o tym, iż kiedy Rzeczpospolita upada w wyniku trzeciego zaboru, niektórzy myślą o niej, wyobrażają ją sobie jako składaną do grobu, może już na zawsze, a jednak jako rzeczywistość duchowa ona istniała mimo kresu bytu politycznego państwa. Można zapytać, dlaczego udało się bez państwa ocalić kulturę, ocalić polskość jako pewien fakt duchowy. Powiedzieć można, że ta tragedia, jaką były rozbiory, ta zbrodnia rozbiorów, jak powie o tym fakcie historycznym Joseph Conrad, ona wydarzyła się wtedy, kiedy dysponowaliśmy już bardzo dużym kapitałem. Powiedzieć można, że od czasu renesansu rozwijała się kultura w języku polskim. Doba baroku przynosi rozwój tej szczególnej formy kultury, jaką jest kultura sarmacka. Powiedzieć można, że w specyficznym kształcie odrębnym, a jednak połączonym z kulturą łacińską, z kulturą europejską, tworzy się to, co jest dziedzictwem polskości. I z takim potężnym kapitałem wchodzimy w wiek XIX. Kapitałem, który na szczęście nie został roztrwoniony. Przeciwnie, on w tym wymiarze duchowym został, w moim przekonaniu, wielekroć pomnożony. Kiedy mówimy o drodze do niepodległości, znacznie łatwiej jest mówić o pewnych faktach politycznych, wojskowych, militarnych, zwracać uwagę na pewne zwycięstwa czy porażki. Natomiast z mojego punktu widzenia istotne zwycięstwa i porażki miały miejsce także na polu literatury, na polu kultury. Pomyśleć o tym trzeba, myślę, tak, jak już zresztą przed momentem pan profesor zaproponował, że oto w tych niezwykle trudnych warunkach, powiedzieć można nienormalnych warunkach dla rozwoju kultury, tworzy się kapitał, po pierwsze, niezwykle bogaty, ale też jakże różnorodny. Mówimy o kulturze romantycznej, mówimy o kulturze doby pozytywizmu, o polskim modernizmie przełomu XIX i XX wieku. Mówimy o obecności w kulturze polskiej, w literaturze języka polskiego, najważniejszych tematów i form literatury europejskiej. Ani na moment polscy twórcy nie tracą z pola widzenia tego, co najistotniejsze dzieje się wówczas w Europie. Jest oczywiście przekleństwem polskiej kultury, że ona rozwija się w trzech bardzo różnych, nie tylko państwach, bo więcej powiedzieć można w różnych porządkach cywilizacyjnych. I to przekleństwo, ten kłopot polskiej kultury, też mam wrażenie, w pewnym momencie staje się jej bogactwem. Czy kultura polska musi zderzyć się, musi sprostać nadzwyczajnym wyzwaniom. Ten stopień trudności sprawia, że w istocie odpowiedzi też muszą być nadzwyczaj przemyślane i przeżyte. Myślę o roku 18, myślę o dobie I wojny światowej, później o walkach o granice Rzeczpospolitej i myślę o tych żołnierzach szczególnych, jakimi byli polscy pisarze. Powtarza się sytuacja, to może przesadna paralela, ale pomyślałem, że tak jak Mojżesz prowadził naród wybrany i do ziemi obiecanej nie wszedł, tak i dzieje się z największymi polskimi pisarzami. Pospiesznie wynotowałem sobie daty. Stanisław Wyspiański umiera w roku 1907, Orzeszkowa w 1910, dwa lata później Bolesław Prus, w 1916 Henryk Sienkiewicz. To ci, którzy dali polskości ten szczególny impuls właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Może w tym momencie decydujący, kiedy nasila się rusyfikacja w zaborze rosyjskim, kiedy trwa Kulturkampf w zaborze pruskim. Ale też wtedy pojawia się ta nadzwyczajna szansa rozwoju polskiej kultury w zaborze austriackim, czy wtedy lepiej już mówić w cieszącej się autonomią Galicji. W tych różnych światach tworzy się właśnie niezwykła energia. Literatura też pomaga w sposób trudny do przecenienia. Pomaga upowszechnić, zdemokratyzować ideę polskości. To, o czym pan profesor wspomniał, to wspólne czytanie trylogii Henryka Sienkiewicza. Pomyślałem o tym, że wtedy, kiedy rodzi się idea narodowa, kiedy Roman Dmowski stawia pierwsze kroki, kiedy tworzy się to znakomite, bardzo dynamiczne, intelektualne środowisko wokół warszawskiego pisma Głos, to na początku tej drogi rzucane są idee, które nie mówią o pewnym solidaryzmie narodowym czy solidaryzmie społecznym. Raczej przeciwstawia się lud szlachcie. Ale właśnie pod wpływem Sienkiewicza, pod wpływem tego nadzwyczajnego sukcesu trylogii i tego paradoksalnego faktu, że w trylogii rozpoznawali siebie nie tylko potomkowie rodzin szlacheckich, ale także ci, którzy wywodzili się z ludu. Pod wpływem tego doświadczenia kulturowego późniejsza narodowa demokracja zmienia pogląd. Istotniej akcentować będzie kwestię narodowego solidaryzmu. To w zaborze rosyjskim ten nadzwyczajny fenomen literatury pozytywistycznej, takiej, która upowszechnia, demokratyzuje kwestie polskie. Dostęp do literatury staje się czymś, powiedzieć można, bardziej powszechnym, bardziej demokratycznym. Literatura przekształca Polaków żyjących pod zaborem rosyjskim, także tych, którzy żyli na tak zwanych ziemiach zabranych. Równolegle w zaborze pruskim też za sprawą literatury się dokonują niezwykle ciekawe procesy. W zaborze pruskim trwa, jak wiadomo, po zjednoczeniu Niemiec Kulturkampf, czyli wojna o kulturę. Zjawisko, które dotyczyło całego państwa niemieckiego. Cesarz, czy raczej kanclerz Bismarck, realizujący politykę tego zjednoczonego państwa, traktował Kościół katolicki jako siłę, która jedności państwa może okazać się wroga. Na terenie zaboru w Wielkopolsce, na Kujawach, oczywiście walka z Kościołem katolickim oznaczała walkę z żywiołem polskim. I był to niezwykle silny impuls do obrony polskiego stanu posiadania, do obrony polskiej kultury. Literatura ma tu do odegrania rolę niezwykle mocną. Literatura, co prawda, w mniejszym stopniu tworzona na terenie zaboru pruskiego, czy teraz już na terenie tych ziem polskich, które weszły w skład Zjednoczonego Państwa Niemieckiego, ale to właśnie w Poznaniu, głównie w księgarni świętego Wojciecha, ukazywać się będą przeróbki dla ludu literatury, takie jak na przykład Placówka Bolesława Prusa, inne wielkie utwory literackie, które w ten obieg ludowy wprowadzone kształtują w sposób niezwykły polską postawę polskich chłopów. Znakomity, niezwykle intensywny czas rozwoju ruchu wydawniczego, także potem tworzenia z polskich stowarzyszeń, rzecz nie do przecenienia. Tak w największym zarysie się do tej ogromnie skomplikowanej i powiedzieć można wielowątkowej kwestii, teraz odwołując, powiedziałbym, że narodziny niepodległej to oczywiście długi proces. Proces, który w trzech zaborach z różną dynamiką zachodzi. Proces, w którym polska literatura, czy szerzej polska kultura, okazała się orężem niezwykle ważnym. Można powiedzieć, że bez Sienkiewicza, bez Prusa, bez Orzeszkowej, bez Mickiewicza, bez Słowackiego, zapewne sprawy w roku 1918 potoczyłyby się zupełnie inaczej. Na koniec może taki argument do tych rozważań o związkach między kulturą a narodzinami niepodległej dodam, że ci wielcy dwaj, którzy patronują temu procesowi odzyskania niepodległości, czyli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, no to są, mówiąc tylko z odrobiną przesady, ludzie literatury. Po pierwsze, świetnie piszący, dysponujący znakomitym talentem literackim, który oczywiście łączył się także z talentem oratorskim. W polityce jest to niezbędne, by pięknie pisać i pięknie porywająco mówić. Ale także obaj doskonale rozumieli, jakie jest znaczenie literatury dla życia duchowego narodu. Obaj byli przez literaturę ukształtowani. Obaj widzieli ten szczególny związek języka, literatury i życia narodowego. No, może zakończę tym przypomnieniem, że na grobie matki i serca syna, dzisiaj, kiedy Litwa obchodzi rocznicę aktu niepodległości, może w tę stronę warto wzrok skierować. W Wilnie, na grobie matki i serca syna, właśnie słowa z Juliusza Słowackiego, z dzieła Juliusza Słowackiego wyjęte, zostały umieszczone. Taka była wola marszałka. Może to jest takie symboliczne potwierdzenie tego, że literatura w procesie odzyskiwania niepodległości, walki o niepodległość, odegrała rolę niebagatelną.
I doktor Krzysztof Kawęcki?
Panowie profesorowie zwrócili tutaj uwagę, ja też bym chciał to podkreślić, że odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku nie było aktem jednorazowym, wydarzeniem, które można ograniczyć do czasów I wojny światowej, ale było dziełem kilku pokoleń Polaków. Wśród czynników, na które warto zwrócić uwagę, które kształtowały właśnie tę drogę do niepodległości, które przyczyniły się do odrodzenia państwowości Polski po 123 latach zaborów, no przede wszystkim trzeba wymienić wolę niepodległości. Sen o wolnej Polsce trwał, można powiedzieć, w twórczości elit narodowych zawsze. W modlitwie i wierze katolickiej, w literaturze, poezji, malarstwie, o czym mówił pan profesor Ratajczak. Oczywiście pozwolę sobie przypomnieć, że na pewno tę wyobraźnię narodową kształtował w dużym stopniu, a może przede wszystkim Henryk Sienkiewicz. Trzeba również wymienić działalność wybitnych kapłanów. Pan profesor Dziemkowski mówił o tej wielkiej roli księży w zaborze pruskim przede wszystkim, o tym szerzeniu polskości, nie tylko w zakresie języka, ale również działalności gospodarczej, tej samoorganizacji, można powiedzieć, Polaków w Poznańskiem, na Śląsku, w Warmii i Mazurach, ale również może w sposób taki mniej widoczny, ale również znaczący, trzeba wymienić również wybitnych kapłanów, chociażby na przykład założycieli Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, którzy na emigracji, wielkiej emigracji w Paryżu, no, kształtowali, można powiedzieć, to, co później nazywamy, prymas Wyszyński rozwijał, ksiądz profesor Bartnik o tym pisał i przypominał, to jest to właśnie to pojęcie teologii narodu, które występowało właśnie w tym piśmiennictwie, w tej refleksji, powiedziałbym, nad historią czy historiozofią polską, nad dziejami polskimi u właśnie założycieli zmartwychwstańców, księdza Hieronima Kajsiewicza, księdza Piotra Semenenko, czy właśnie Bogdana Jańskiego, ale również no, wiele innych wybitnych postaci, że przypomnę chociażby Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i jego bardzo ważną postawę w czasie powstania styczniowego, jego świadectwo, można powiedzieć, kapłaństwa i świadectwo wielkiego Polaka, czy ojca Honrata Koźmińskiego, czy arcybiskupa Józefa Sebastiana Pelczara i wielu, wielu innych. Oczywiście również powstania listopadowe i styczniowe, i to niezależnie od politycznej, powtarzam, politycznej oceny zasadności tych powstań, powstań jako po prostu woli walki o niepodległość. Dalej oczywiście kwestia bardzo istotna, umiejętność politycznego zorganizowania narodu, to znaczy powstania w końcu XIX wieku na ziemiach polskich trzech zaborów nowoczesnych ruchów politycznych, które kształtowały nie tylko myśl polityczną, ale przede wszystkim Polaków i wskazywały drogę do tej niepodległości i organizowały Polaków. A zatem przede wszystkim ruch narodowy Romana Dmowskiego, ruch ludowy, ruch niepodległościowo-socjalistyczny z Józefem Piłsudskim, Ignacym Daszyńskim, czy chrześcijański ruch społeczny z Wojciechem Korfantym, czy księdzem Stanisławem Adamskim. Zjawisko, które wówczas nazywano unarodowieniem ludu, to również jest pewien proces, powiedziałbym, może socjologiczny, narodowo-twórczy, proces tworzenia nowoczesnego narodu. Narodu już nieograniczonego tylko do warstwy szlacheckiej, ale właśnie narodu pełnego, można powiedzieć, czyli obejmującego lud, to o czym mówił Krasiński, prawda, pisał Szlachtą polski ród, lud, to ten cud się jak gdyby stał, a więc to włościaństwo stało się podstawową, najliczniejszą, można powiedzieć, warstwą społeczną, która gotowa jest, można powiedzieć tak, przejąć sprawy narodowe. Proces unarodowienia ludu dopełnił się w II Rzeczpospolitej, a więc jest to niewątpliwie proces integralnie związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Chciałbym zwrócić uwagę również na jeden bardzo ważny element, to znaczy rozwój myśli zachodniej. Prekursorem był Jan Ludwik Popławski. Bardzo mocno Jan Ludwik Popławski, chociażby we wspomnianym przez pana profesora Tejczaka piśmie Głos, też zwracał uwagę, że nie może być Polski niepodległej bez dostępu do morza, bez dostępu do Bałtyku, bez Śląska, bez Wielkopolski, bez Prus Wschodnich, bez Warmii i Mazur. Symboliczne znaczenie miało uczczenie w lipcu 1910 roku w Krakowie 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wówczas nastąpiło to odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego, wykonanie po raz pierwszy publiczne powstałej wcześniej, napisanej przez Marię Konopnicką, roty do melodii Feliksa Nowowiejskiego. Czy też właśnie dopełnieniem tego procesu był rok 1920 zaślubiny Polski z morzem w Pucku przez generała Józefa Hallera. I wreszcie sprzyjająca sytuacja międzynarodowa. Oczywiście powstanie tych dwóch bloków polityczno-militarnych jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, a zatem Trójporozumienia i Trójprzymierza, gdzie zaborcy państwa polskiego znaleźli się w dwóch różnych obozach, ale później oczywiście rozpad Austro-Węgier, klęska przede wszystkim Niemiec, rewolucja bolszewicka w Rosji i wyłączenie tego kraju z bloku państw zwycięskich. Ale rzecz jeszcze ważniejsza, umiejętność wykorzystania sprzyjającej koniunktury, działania na rzecz umiędzynarodowienia sprawy polskiej w czasie I wojny światowej. I to umiędzynarodowienie nastąpiło. Wiemy, że jak wyglądała sprawa polska w rozumieniu Rosji na początku wojny, w rozumieniu Niemiec. Ten proces umiędzynarodowienia trwał tutaj oczywiście co najmniej od tego 1916 roku, to już na pewno, czyli od aktu 5 listopada i tak dalej. Dalej oczywiście rzecz niezwykle ważna, bez której nie byłoby niepodległości państwa polskiego, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych Polaków, czyli stworzenie centralnego ośrodka władzy. Poprzez najpierw tworzące się lokalne ośrodki władzy w różnych częściach państwa, znaczy w częściach zaborów. Aż do właśnie przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa. Poprzez, pamiętajmy, także wybory do Sejmu Ustawodawczego, przecież trwające przez wiele miesięcy, bo w różnych okresach przeprowadzone w różnych zaborach. To też jest duża sprawność. No i wreszcie oczywiście przyjęcie konstytucji 17 marca 1921 roku. I na koniec oczywiście walka o granicę. To też jest walka o niepodległość, bo oczywiście 11 listopada jest dniem symbolicznym, natomiast walka o granicę trwała, to zwycięstwo w bojach o Lwów, miasto Semper Fidelis, zwycięskie powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, oczywiście odparcie inwazji bolszewickiej, bitwa warszawska, przyłączenie Wileńszczyzny. To są te elementy, które były bardzo, bardzo istotne. I zupełnie już na koniec, jeśli mogę, do tych rzeczywiście znaczenia literatury, mówiliśmy tutaj też wcześniej, rozmawialiśmy tutaj w naszym gronie z to mówiliśmy właśnie o tym znaczeniu chociażby pieśni XIX-wiecznej, która była śpiewana, znane były właśnie słowa i tak dalej, były powszechnie, można powiedzieć, śpiewane i wręcz można powiedzieć w chatach wiejskich i na szlacheckich dworkach czy dworach ziemiańskich. To też miało swoje znaczenie, ale właśnie ta literatura, to pozwolę sobie powiedzieć właśnie tutaj o romanie Dmowskim. Otóż Roman Dmowski można powiedzieć wręcz przyjaźnił się nawet, a na pewno utrzymywał bliskie relacje z wybitnymi pisarzami, właśnie Sienkiewiczem, z Kasprowiczem, z Reymontem, z Weisenhoffem. No, w mniejszym stopniu w zasadzie można powiedzieć na przykład z Wyspiańskim, ale właśnie te jego rozmowy w tym salonie w Krakowie, gdzie w tym salonie Niklewiczów, z państwa Niklewiczów spotykała właśnie, można powiedzieć, ta elita, również wiele innych osób, malarze. To po prostu właśnie w wyniku tych rozmów w dużym stopniu te rozmowy zainspirowały Stanisława Wyspiańskiego do napisania Wyzwolenia. I te fragmenty, można powiedzieć, z myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego stały się w dużym stopniu inspiracją dla Wyspiańskiego właśnie do przedstawienia pewnych właśnie treści w tym właśnie tymże Wyzwoleniu.
Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak i doktor Krzysztof Kawęcki. Rozmawiamy o tym, jak rodziła się niepodległa. Każdy z profesorów otworzył tyle komnat i tylko widziałem, jak przy kolejnych odsłonach przytakiwane wzajemne słowa uznania albo nowe wątki, które się obudziły. Mnie zastanowiło podczas wykładów panów i tych słów jedna kwestia, jak udało się polskiej dyplomacji, polskim dyplomatom tę sprawę polską przedstawić na arenie międzynarodowej, skoro tak rozwiniętą była dyplomacja carska, dyplomacja pruska i dyplomacja austriacka. Przecież to były potężne rody i literatura o tym donosi bardzo, bardzo znacząco. Jak udało się Paderewskiemu i tym wszystkim innym wpłynąć na opinię międzynarodową i przypominać o sprawie polskiej.
No to może w takim razie, ponieważ to jest dyplomacja, ale dyplomacja to też jest walka, bo to jest walka o Polskę. To nie jest dogadywanie się, tylko to jest walka. Walka o swoje. To może zacznę od tego, że oczywiście musiały zaistnieć takie warunki, które dyplomatom zachodnim nakazałyby otworzyć trochę uszy na argumenty polskie. A co o tym zadecydowało? Otóż wrócę do tego, o czym mówiłem, kiedy miałem przyjemność zabierać głos poprzednio. Dojrzewa u schyłku wieku XIX i na początku wieku XX, no już nie pokolenie dzieci, ale wnuków powstańców styczniowych. Pokolenie, które nie zaznało osobiście traumy powstania, znają tylko z przekazów. Pokolenie wychowane w tym nurcie patriotycznym, takie pokolenie i które ma w sobie etos walki zbrojnej, bo gdzieś to się przechowało i widzimy bardzo wyraźnie w społeczeństwie polskim pierwszej wojny światowej, jak ten etos walki zaczyna odżywać. Czyli była ta idea pozytywistyczna silna, ale ona nie zlikwidowała, ona przykryła ten etos walki, ale w momencie, kiedy walka się zaczyna, ten etos znowu odżywa. Pod wpływem również Trylogii Sienkiewicza, pod wpływem Krzyżaków Sienkiewicza, pod wpływem tej wielkiej polskiej literatury przełomu wieków. Otóż z tego pokolenia powstają tacy szaleńcy, którzy wierzą, że jeżeli chwycą za broń i rzucą swoją szablę na szale wojny światowej, to z tego może być Polska. To jest ta idea Piłsudskiego. Ponieważ, jak mówię, społeczeństwo jest wychowane na tych dwóch ideach, pozytywistycznej i walce zbrojnej, które obie są walką, to ta idea jakby powrotu do tej walki zbrojnej napotyka dosyć szeroki odzew w Galicji. To nie jest tylko młodzież socjalistyczna, to jest również młodzież narodowa, to jest młodzież ludowa, młodzież zażywiacka, tam jest wiele nurtów. I z tego tworzy się zaczyn regionów. Dlaczego o tym mówię szerzej? Otóż legiony powodują, rzecz, już nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie mamy na to czasu. Otóż legionista to jest żołnierz ochotnik. Żołnierz ochotnik, który wie, za co walczy i dlaczego walczy. Ten żołnierz na tle armii austriackiej jaśnieje, można powiedzieć, jak brylant. I dostrzegają to Niemcy. Dostrzegają to właściwie od samego początku, ale sięgają po tego żołnierza w momencie, kiedy im się zaczyna grunt spod nóg usuwać, bo straty ogromnie rosną na froncie, trzeba świeżego mięsa armatniego, a nie ma już za bardzo skąd go brać. W związku z tym Ludendorff mówi tak wtedy, człowiek, który praktycznie steruje tą machiną niemiecką, moje oczy są zwrócone na Polskę. Dlaczego? Bo polskie legiony pokazały, że jest to znakomity żołnierz. Jeżeli armia polska ma kiedykolwiek powstać, to niech powstanie teraz i walczy po stronie niemieckiej. To są korzenie aktu 5 listopada 16 roku. To znaczy Niemcy i Austro-Węgry sięgają po sprawę polską, która od czasów powstania styczniowego nie istnieje w dyplomacji europejskiej. Nie ma jej. Po prostu została wykreślona, bo Francuzi musieli się porozumieć z Rosją, żeby stworzyć taki front przeciwniemiecki, bo się bali Niemców Zjednoczonych, którzy ich pokonały już w roku 871. Francja żyje zawsze pod tą presją, że te Niemcy mogą kiedyś znowu ruszyć. A myśli o odzyskaniu Alzacji i Lotaryngii. No siłą rzeczy zbliża się do Rosji. Otóż akt 5 listopada jakie ma znaczenie? On wywołuje sprawę polską na arenie międzynarodowej. Niemcy mają wizję stworzenia milionowej armii polskiej. Co ta armia ma zrobić? Przejąć front wschodni od armii niemieckiej, wtedy armia niemiecka ze frontu wschodniego, też milionowa, przejdzie na front zachodni i zada ostateczny cios Francji, zanim przybędą Amerykanie, którzy jeszcze do wojny w ogóle nie przystąpili. Ale jest obawa, że mogą przystąpić. Ta wizja milionowej armii polskiej zaczyna niepokoić Zachód, a właśnie wtedy wkracza polska dyplomacja, która przecież na Zachodzie istnieje od 14 roku, znaczy i wcześniej też, ale od 14 roku zaczyna nieśmiało mówić o sprawie polskiej. To już i Paderewski, i Gąsiorowski tam, prawda, jeżdżą tą sprawę, rozniecają. Sokół w Stanach Zjednoczonych agituje za pójściem, prawda, swoich członków na walkę o Polskę, jeżeli tam będzie szansa w Europie. Więc ta sprawa polska gdzieś fermentuje. I teraz oto nasi dyplomaci, jeszcze formalnie nie dyplomaci państwa polskiego, ale właśnie Dmowski, prawda, jego otoczenie, zaczynają mówić w ten sposób. Znowu w wielkim skrócie to mówię z uwagi na brak czasu. Jeżeli czegoś dla Polski nie uczynicie, to będziecie mieli na karku milionową armię polską. Chcecie czy nie? Oczywiście Dmowski sobie zdaje sprawę, i myślę, że większość polskich dyplomatów doskonale wiedziała, że nie ma szans na powołanie milionowej armii polskiej, bo Polacy nie chcą umierać za Niemców. Bynajmniej nie. Ale straszak jest ogromny. I zaczyna się nagle wysyp deklaracji w sprawie polskiej. Zaczyna się od parlamentu włoskiego, potem przez prezydenta Wilsona, zanim jeszcze ten swój punkt sformułuje, to do Senatu mówi, Polska musi powstać w wyniku tej wojny. To jest głos polityka. znaczącego. Oczywiście też Paderewski tam działa, bo to jest znajomy i przyjaciel Wilsona, więc on tą sprawę polską ma jakby na co dzień przedstawioną. I kończy się wreszcie na decyzji Francji. Formujemy w roku 17, formujemy armię polską we Francji. Ta armia błękitna, formowana właśnie wtedy od roku 17, zdąży z sformowaniem się, no można powiedzieć doskonale, idealnie, na rok 1919, na wiosnę, kiedy my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo mamy wojnę ukraińską, niewygaszoną w Galicji, o Lwów z Ukraińcami, a jednocześnie Armia Czerwona zagraża Królestwu i jeszcze jest groźba inwazji niemieckiej, bo Niemcy nie mogą się pogodzić z powstaniem wielkopolskim i grożą, że pójdą na Warszawę. Hindenburg mówi, jestem zdecydowany zniszczyć Polskę, nawet w konsekwencji, jeżeli będzie ofensywa francuska, bo to jest dla nas gorsza jeszcze rzecz niż klęska z rąk Francji, powstanie państwa polskiego. Więc zagrożeń jest wiele. Ta armia pojawia się w idealnym momencie. I o tym musimy pamiętać, kiedy mówimy o odzyskaniu niepodległości Polski, bo to jest czasem zapomniany moment, że ta armia w tym wiosną roku 19 przeważa szale tutaj na froncie wschodnim na rzecz Polski. Za tym idą potem dalsze sukcesy. Więc w tym sensie czyn zbrojny legionów, czyli tego pokolenia niepokornych młodych ludzi, którzy powiedzieli, weźmiemy za broń, pójdziemy za tym Piłsudskim, którego, prawda, tutaj wszyscy uważają za szaleńca i tam pokazują sobie nieraz palcami strzelców, że to przecież jacyś szaleńcy są. Oni sami nie mogli Polski stworzyć. Ich było za mało, to nie było żadnych szans. Ale politycznie było to ogromnie ważne. I to uruchomi lawinę zdarzeń, które nam pozwolą, pomogą ocalić niepodległość w roku 19 i 20. Oczywiście, gdyby nie wysiłek całego społeczeństwa, to też pewnie do tego by może nie doszło, ale zatem poszedł wysiłek całego społeczeństwa w roku 20 i to jest już inny temat. Więc wracam jeszcze raz do tego. Ważna była literatura, ważna była kultura, ważna była rodzina, ważna była tradycja, ale gdyby nie było tej tradycji walki, nawet nie od powstania kościuszkowskiego, powiem przewrotnie, od Konfederacji Barskiej, która, mówiliśmy tutaj o tym, że następuje unarodowienie, prawda, społeczeństwa polskiego stopniowo, powoli. Zaczyna Konfederacja Barska, bo ona złotą wolność zamienia o walkę w obronie ojczyzny zdominowanej przez Rosję. Po raz pierwszy pada słowo ojczyzna i Konfederacja Barska odwołuje się do szerszego kręgu niż tylko szlachta. Potem to podejmie insurekcja kościuszkowska, prawda, z uniwersałem połanieckim, z kościuszką w Sukmanie, a potem to już będzie szło w wieku XIX krok po kroku i wchłaniało coraz większe te obszary niezagospodarowane dotychczas dla polskości ku zawodowi zaborców, no zwłaszcza Niemców. Tutaj pan profesor mówił o Hakacie, o tej, prawda, komisji kolonizacyjnej, tam jeszcze można dodać. I nawet w takiej sytuacji myśmy w zaborze pruskim potrafili powiększać nasz potencjał narodowy ku strapieniu polityków niemieckich.
Jeśli ma...
Tak, jeśli to dyskusja dr Krzysztof Kawęcki.
Jeśli można, dwa takie uzupełnienia do tego świetnego wystąpienia pana profesora w zakresie dyplomacji. Otóż chciałbym takie dwa obrazki przypomnieć. 29 stycznia 1919 roku, Wersal, posiedzenie Rady Najwyższej, a zatem szefów państw tych pięciu najważniejszych i ministrów spraw zagranicznych i Clemenceau, premier Francji, który przewodniczył wówczas tym obradom, zwraca się nagle do Romana Dmowskiego. Panie Dmowski, pan ma głos. Na co Dmowski pyta, o czym ma mówić? Clemenceau mówi, no niech pan mówi o sprawie polskiej. I Dmowski zaczął po francusku, jeszcze znał kilka języków, po paru minutach Clemenceau mu przerwał, żeby tłumacz, który tłumaczył dla Wilsona na angielski, Dmowski oświadczył, że będzie sam tłumaczył, bo miał różne niestety doświadczenia najlepsze w tym zakresie, chociażby takie, tego typu, że miał wypadek, kiedy zdanie, które on sformułował, mój kraj leży w tej części Europy, gdzie pokojowi zagraża największe niebezpieczeństwo, przetłumaczono, mój kraj jest największym niebezpieczeństwem dla pokoju w Europie, co oczywiście nie jest to samo. I wtedy Dmowski mówił 5 godzin i 15 minut z przerwą właśnie 15-minutową, 5 godzin z 15-minutową przerwą w dwóch językach, w języku francuskim, a angielskim, przed ludźmi, którzy wówczas decydowali o losach Europy. Zresztą był zaskoczony, nie miał wówczas notatek, dopiero w drugiej części tego wystąpienia przekazano mu mapy, ale to świadczy o tym, chociażby przykład, który pan profesor doskonale podał, tej armii milionowej, prawda? Jako pewnej gry pokazania zagrożenia, że tak powiem, dla Zachodu. Pokazuje to, że również Roman Dmowski miał już wówczas bardzo przemyślaną koncepcję odzyskania niepodległości. I to nie było tak, że oni byli pewni, jak gdyby. Pewni, oczywiście to jest kwestia pewnych rzeczy trudno było przewidzieć, prawda? To był ten program najpierw zjednoczenia ziem, później odzyskania niepodległości, ale byli pewni, że ten proces po prostu doprowadzi, szczególnie w tych warunkach wybuchu wojny, do odrodzenia państwa polskiego. I to jest rzecz bardzo ważna, a więc samodzielność myślenia, pewność swoich racji i oczywiście brak kompleksów, co jest bardzo ważne. Doskonale to opisuje Roman Dmowski w swoich wspomnieniach, może takiej fundamentalnej nawet pracy, polityka polska i odbudowanie państwa. I drugi obrazek. Otóż w nawiązaniu do powstania Armii Polskiej generała Józefa Hallera, która to armia powstała z inspiracji Komitetu Narodowego Polskiego. Otóż i Ignacy Jan Paderewski, i ordynat Maurycy Zamoyski, który zresztą był wiceprezesem komitetu, który przekazał ogromne swoje pieniądze właśnie tej ordynacji na sprawę polską. Otóż zarówno Paderewski, jak i Maurycy Zamoyski byli gotowi całym swoim majątkiem spłacić pożyczkę na tworzenie wojska, jaką Komitet Narodowy od aliantów zaciągnął, zobowiązując się, że gdyby państwo polskie nie powstało, albo na przykład powstawszy nie uznało tego długu za swój, oni w takim dokumencie, jako niżej podpisani członkowie Komitetu Narodowego w Paryżu, zobowiązali się osobiście, podkreślam osobiście, sumę, jaką wypadnie spłacić. To świadczyło oczywiście również o tym morale, można powiedzieć, tych osób, tych polskich elit.
I profesor Wiesław Ratajczak.
Już tak najkrócej ten wątek dyplomatyczny uzupełniając, bo zapewne wszyscy czekamy na głosy słuchaczy, które zawsze są tak intrygujące. Warto zauważyć, że mimo nieistnienia państwa, które przecież jest dysponentem ambasad i rozmaitych agentów dyplomatycznych, właściwie dyplomatyczna praca polska nie ustawała przez cały wiek XIX. No dość wspomnieć tę znakomitą postać, a ciągle chyba nie dość docenioną postać księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Jednego z najwybitniejszych dyplomatów europejskich. Przecież był ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego. Ale wtedy, gdy znalazł się na emigracji w Paryżu, wtedy, gdy tworzył obóz konserwatywny od siedziby nazwany hotelem Lambert, także stworzył niezwykle wpływową sieć agentów, sieć informacyjną, sieć też, powiedzieć można, walczącą z tym, co dzisiaj nazywamy walką informacyjną.
Fake newsami.
No właśnie. Więc to jest jeden z przykładów tej aktywności dyplomatycznej państwa, którego nie ma. Oczywiście z wielką przesadą można byłoby powiedzieć, że hotel Lambert był niejako wzorem rządu na uchodźstwie. A innym przykładem niech będzie inicjatywa właśnie już z końca XIX wieku, z roku 1887, wtedy kiedy znany pisarz, wówczas niezwykle wpływowy, niezwykle popularny, dziś nieco zapomniany, Teodor Tomasz Jeszcz, czyli pułkownik Zygmunt Miłkowski, tworzy broszurę pod tytułem o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Jednocześnie przygotowując w ten sposób zbieranie funduszy na potrzeby przyszłego powstania narodowego, ale także funduszy, które są potrzebne na akcję propagandową. Wobec tego, że we współczesnym świecie, również tym współczesnym Polakom pod koniec wieku XIX, ale mówimy tutaj o zjawiskach znanym nam z naszych doświadczeń. No, trwa wielka wojna informacyjna, wielka wojna propagandowa. Wtedy już istnieją przecież wielkie koncerny prasowe, agencje informacyjne, nie zawsze mówiąc łagodnie życzliwe Polsce. Walka z przedstawianiem sprawy polskiej w krzywym zwierciadle trwa już wówczas właśnie w wieku XIX. I tenże Zygmunt Miłkowski na przykład na przełomie wieków, no dokładnie w roku 1900, za sprawą między innymi wspomnianego przed momentem Romana Dmowskiego, no podejmuje taką wielką inicjatywę, już niemłodym wtedy będąc człowiekiem, wyprawia się za ocean, żeby wśród polskiej Polonii i oczywiście do amerykańskich dziennikarzy mówić o sprawie polskiej. W audycji telewizyjnej wspomnieliśmy o tym, jak to było istotne dla krzewienia idei polskości, jak armię Hallera zasilą Polacy, polscy emigranci z Ameryki. No kto wie, czy ta akcja dyplomatyczna podjęta na przełomie wieków nie miała tutaj znaczenia kluczowego. No do tego moglibyśmy dodać, otóż sprawa oczywista, fakt, że Polacy uczestniczyli przecież w pracy dyplomatycznej Imperium Habsburskiego, sprawując tam nierzadko bardzo eksponowane funkcje w rządach powoływanych przez cesarza Franciszka Józefa. Z jakby różnymi drogami, z różnych stanowisk, ale ta prasa dyplomatyczna, mimo nieistnienia polskiego państwa, ale właśnie na rzecz polskiego interesu, na rzecz przywrócenia polskiej państwowości, trwała przez całe stulecie.
Jak rodziła się niepodległa, o tym rozmawiamy. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia naszego programu. 56 655 23 55, telefon dla Polski Północnej, dla Polski Południowej. 56 655 23 56, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub 23 66. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak, dr Krzysztof Kawęcki w debacie o rodzącej się niepodległej, czyli sięgamy do 1918 roku. Zdążyliśmy, drodzy panowie, powiedzieć o wielu wątkach. Zapraszam naszych radiosłuchaczy do odsłuchania, obejrzenia tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze w części telewizyjnej. Tam większy może akcent był też położony na ten rozwój gospodarczy, rozwój związany z reformą Grabskiego, z inżynierem Kwiatkowskim i rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ja ze wzruszeniem jedynokrotnie czytałem, słuchałem opowieści o tym, jak powstawały groby nieznanego żołnierza w Polsce. I chciałbym zapytać o tę pamięć o bohaterach, pamięć o historii tej walki o niepodległość, jak ona kształtowała się na samym początku rodzenia się państwa polskiego po 1918 roku. Bo wiemy, że ofiary były ogromne. Wiele krwi zostało przelanej, by Polska była wolna i niepodległa. I potem spośród tych znanych i nieznanych bohaterów wybierano niektórych, tak jak na warszawski grób nieznanego żołnierza z cmentarza Orląt Lwowskich. Do dziś to miejsce jest pielęgnowane na tym cmentarzu, ale wiemy, jeszcze jest Bydgoszcz, jeszcze jest Kraków, jeszcze jest Łódź, jeszcze jest Radom. Czyli to o czym dziś chciałoby się powiedzieć. Mamy pewnego rodzaju zamęt o bohaterach Solidarności, o bohaterach tego czasu po 89 roku. Odbiera się nam też jak gdyby prawo do tych bohaterów, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, a wtedy ta świadomość w Polsce Polaków o bohaterach po 1918 roku, a będę wdzięczny za podjęcie tego wątku. No i znowu w takich, że tak powiem, tytułach rozdziałów w bibliotece, bo trudno mówić o szczegółach.
No to może nawet symbolicznie bym powiedział. Jak się zaczyna nasza niepodległość, w prasie warszawskiej możemy zobaczyć zdjęcie. Dorożka. W tej dorożce dwóch schylonych, bardzo leciwych już panów w maciejówkach, narzuconych mundurach wojskowych, w asyście ułanów przemierza ulice Warszawy wokół tłum i wywiatujące. Są to dwaj ostatni żyjący w Warszawie uczestnicy powstania listopadowego. Są ich nazwiska podane, stopnie. To byli podoficerowie, jako młodzi chłopcy poszli do powstania. Dożyli Polski niepodległej i Warszawa oddawała im hołd. To się zamieniło w wielką demonstrację patriotyczną. A drugi wątek pamięci od razu się rodzi, kiedy zaczyna się honorowanie powstańców styczniowych. I nie ma tu znaczenia, czy ktoś był Mirosławczykiem, czy ktoś pochodził z takiego czy innego oddziału. Wszyscy uzyskują prawo do noszenia munduru, wszyscy uzyskują prawo do emerytur państwowych i ci, którzy nie mają stopnia oficerskiego, otrzymują pierwszy stopień oficerski i każdy oficer, żołnierz Wojska Polskiego, kiedy spotyka powstańca w mundurze, ma obowiązek niezależnie od swojej rangi pierwszy oddać mu honory wojskowe. Na tym buduje się tradycja i pamięć o walce. Można powiedzieć, że od samego początku państwo polskie dba o swoich bohaterów. I nie ma tutaj rozróżnienia, czy ktoś był gorszy, czy lepszy. Po prostu oni są żywą historią. Powstańcy styczniowi, to mamy przecież całe piękne serie fotografii ich, jak są przyjmowani w Belwederze, jak są przyjmowani na zamku, jak po szkołach są przyjmowani i młodzieży opowiadają o swojej walce. To jest cały obszerny temat, ja tego nie będę rozwijać, ale można powiedzieć tak, że no, od strony pamięci o walce, również tej powstańczej, a potem tych żołnierzy, którzy ginęli za Polskę w latach 18-20. Państwo polskie naprawdę pięknie potrafiło się zachować, nie robiło żadnych różnic politycznych i ci ludzie no, mieli oddany im konieczny szacunek. No, łącznie oczywiście z tym symbolicznym grobem nieznanego żołnierza, akurat los wskazał na pobojowisko pod Lwowem, można powiedzieć symbolicznie. Miasto wierne zawsze Rzeczypospolitej, Leonis Semper Fidelis, doczekało się tego, że właśnie z jego obszaru żołnierz nieznany powędrował do Warszawy i spoczął w grobie nieznanego żołnierza. I w całej edukacji, bo o tym jeszcze powiedzmy szkolnej, wojskowej, bo było też wychowanie w wojsku, w szkole, w organizacjach rozmaitych państwowych czy społecznych rozmaitych organizacjach. Wątek tradycji walki o zbrojnej i pamięci o tej tradycji był niezwykle istotny. Starano się bowiem wytworzyć taki wzór obywatela państwa polskiego, który w czasie pokoju pracuje dla swojej ojczyzny i przymnaża jej bogactw swoją pracą, a w przypadku wojny jest zawsze gotowy chwycić wzorem tych, o których się uczy w szkole, czy gdzieś poznaje ich czyny, ich życiorysy i będzie walczył. Nie będzie szczędził swojego zdrowia, swojej krwi, a jak będzie potrzeba i życia w obronie ojczyzny, tak żeby nigdy już Rzeczypospolitej, jeśli przyjdzie taki na nią termin, obrońców nie zabrakło.
Pierwszy telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Cześć Boże, Henryka z Częstochowy. Proszę panów, ja chciałam się podzielić taką informacją. Ignacy Paderewski był wybitnym pianistą, ale wyczytałam też kiedyś, że napisał piękną operę, która była grana w całej Europie i w całej Ameryce, i dochód z tej opery był przeznaczony dla biednych w Polsce. Tyle chciałam powiedzieć. To cześć Boże.
Dziękuję panie Henryko. I tutaj widzę pan profesor Ratajczyk.
Wypada dodać, że opera, którą napisał Ignacy Jan Paderewski, powstała według tekstu literackiego, a dokładniej według powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. To słynna opera Manru oczywiście. No, ta wielkoduszność Paderewskiego była rzeczywiście powszechnie znana. No, też chyba musimy sobie zdać sprawę z tego, jak potężną postacią, nie chciałbym nadużywać skojarzeń ze współczesnym światem popkultury, ale Józef Ignacy Jan Paderewski był pewnie jedynym pianistą, który potrafił zgromadzić pełen stadion słuchaczy. Taka sytuacja w Ameryce miała miejsce. No, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swoich czasów. Człowiekiem niezwykle zamożnym, ale też oczywiście nieszczędzącym i swojego czasu, i swojej energii, a także swoich środków finansowych na rzecz sprawy polskiej.
Jeszcze jedno. Kiedy przedstawiano go jako poddanego rosyjskiego, zawsze prostował: jestem Polakiem. Zanim jeszcze w ogóle Polska powstała. Odważał się zawsze na to i nigdy nie pozwalał o sobie mówić jako Rosjaninie.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Jan z Lublina. Jak panowie mówili, na początku te legiony były nieliczne, natomiast później, jak przyszło w 1920 roku do walki z Rosją sowiecką, to stanęło do tej walki 1 000 000 żołnierzy. 1 000 000. Jak w tej audycji telewizyjnej zadzwonił ksiądz profesor z Kielc i mówi właśnie, że niepodległość zawsze zasadza się na silnej rodzinie. I silna rodzina to jest dużo dzieci. O tym była mowa. I ja chciałem dwie, trzy cyfry przedstawić, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o różne kraje, takie, które się rozwijają i o których słychać teraz dużo w świecie. Jak to wygląda? Przykładowo kraje islamskie, jak Turcja, w 1970 roku miał 35 milionów, dzisiaj ma 82 miliony. No, kraj inny, ale na szczęście chrześcijański, Meksyk, w 1970 miał 48 milionów, dzisiaj ma 123 miliony. Czyli to są wzrosty o 200%. Tu jeszcze wiele innych krajów można by wymienić, takie, gdzie przybyło ludności, a dzięki temu one są silne, mocne. Ich ojczyzny tych ludzi są mocne. Między innymi dlatego, że przyjmowały dużo, takich Izrael, jak weźmy pod uwagę, w 1970 miał tylko 3 miliony, dzisiaj ma 9 milionów. A u nas, już nie będę innych krajów wymieniał, u nas było w 1970 roku 32 miliony, a teraz jest 38, czyli wzrost był o 18%, gdzie indziej o 200%. A dzieci to jest rodzina. Im więcej dzieci, tym silniejsze rodziny. I ja myślę, że to jest strasznie ważny czynnik. Myślę także, że ponieważ stosunkowo, bo cały czas mówimy o naszej ojczyźnie, o tym, jak ona walczyła, ale teraz też jest cały czas ta walka i jak premier Szydło kilka tygodni temu ruszyła temat, że najważniejsze, już zajmując tą swoją nowe stanowisko, najważniejsze to jest, żeby Polska miała jak najwięcej dzieci, a potem tą niepodległość będzie się umacniało o wiele łatwiej. Tak zaczęły się na nią straszne ataki o różne tam jakieś bzdury, jakieś premie, nie premie, w sumie drugorzędne rzeczy, ale jak ruszyła temat tego, żeby rodzina była silna i że ona jest teraz od tego, żeby to popierać. No chciałem tylko pokazać na tle tych innych krajów, jak że to też jest niepodległość i to też jest walka. Bardzo, bardzo dziękuję za ciekawą
Dziękuję bardzo, panie Janku. Ktoś z naszych gości?
Znaczy myślę, że tutaj oczywiście kwestia jest fundamentalna, czyli kwestia demograficzna. W tej chwili mamy do czynienia z kompletną zapaścią demograficzną, jeśli chodzi o Polskę, ale także, można powiedzieć, całą Europę Zachodnią. I no, mówiąc tak, jeśli rzeczywiście nie przezwyciężymy tych tendencji, to przyszłość Polski wyglądać będzie fatalnie. Tym bardziej ten przykład, który pan podawał. Rzeczywiście Turcja według prognoz do 2050 roku ma mieć zdecydowanie najwyższy wzrost demograficzny. Jest to państwo, jakby nie było islamskie, które niewątpliwie wzmocni tendencje islamskie w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej. I to oczywiście jest absolutnie wyzwanie zasadnicze. Druga rzecz, pospolita potrafiła sobie jakoś chyba generalnie z tym problemem demograficznym poradzić, dlatego że wzrost liczby mieszkańców, obywateli II Rzeczpospolitej był znaczący. Bodajże w 21 roku było to 20 kilka milionów, a w 39 około 35 milionów. Ta zapaść demograficzna to jest oczywiście w moim przekonaniu absolutnie zagrożenie absolutnie największe. Warto może tutaj przypomnieć też chociażby taką postać niestety trochę zapomnianą, czy świadomie zapominaną przez niektóre kręgi, na przykład Walentego Majdańskiego, jeszcze przed wojną wybitnego publicystę, współpracownika, publicystę Rycerza Niepokalanej, między innymi małego dziennika, współpracownika świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który to właśnie Walenty Majdański mówił właśnie o tym, jak to ważne są właśnie te elementy, te ludnościowe. No mówił Polska, już po wojnie nawet, po II wojnie światowej, Polska powinna być krajem, który powinien pomieścić, tak jak on mówił, około 80 milionów Polaków. Nie ma chyba, wydaje się, wątpliwości, że czynnik demograficzny jest czynnikiem tutaj oczywiście zasadniczym, ale to jest odrębne jak gdyby zagadnienie. To jest związane zagadnienie oczywiście z całym kompleksem polityki prorodzinnej, które powinno prowadzić państwo, ale sprawa niewątpliwie fundamentalna, niewątpliwie zasadnicza i także w kontekście ochrony życia, które toczy się od wielu lat w Polsce. Jest to zagadnienie bardzo, bardzo istotne. Ale kwestia demograficzna ma swoje przyczyny nie tyle i nie przede wszystkim w kwestiach, w zagrożeniach natury ekonomicznej, bo przypomnijmy, że chociażby po II wojnie światowej, mimo trudnych warunków egzystencjalnych, jednak mieliśmy do czynienia z tym, co nazywamy wyżem demograficznym. Natomiast jest to kwestia bardziej, powiedziałbym, pewnych takich lansowanych postaw hedonistycznych, pewnej laicyzacji oczywiście życia i właśnie tego, co nazywamy takim, powiedziałbym, konsumpcjonizmem.
Pan Jan wspomniał Turcję. No, okazuje się, że Turcja jako Imperium Osmańskie razem ze Szwajcarią podąć nigdy nie uznały rozbiorów Polski. Zawsze istnieliśmy na mapach i nawet zatrzymało się miejsce dla polskiego ambasadora, że poseł Lechistanu zapewne przybędzie.
Tak, to my pamiętamy Turkom dzisiaj z taką nutką sympatii, ale pamiętajmy, że była to po prostu rozgrywka polityczna ze strony Turcji w stosunkach z Rosją, w stosunkach z Austrią. Mniej tu było sympatii do Lechistanu, a bardziej więcej jakby poczucia tej własnej polityki tureckiej, że ona musi być taka, żeby interesy Turcji zawsze były zabezpieczone.
O od Sieczy Wiednia nie zapomnieli. No,
ale kto się podobno czubi, ten się lubi.
Dokładnie, tak, a poza tym szacunek w dyplomacji, w polityce zagranicznej ma się do tych, którzy rzeczywiście realizują, prawda, niezależną politykę, no, a nie jakąś tam...
Tylko, że chciałem przypomnieć, że kiedy szykowano pierwszy rozbiór Polski, bo były różne przymiarki, Turcja też tam łapkę wyciągała. Wtedy nie mieli... Ale
o jakim okresie Barca mówi?
Lata 60. wieku XVIII, kiedy pierwszy rozbiór był już tam.
A tam już po potopie nawet szwedzkim w Radno też się mówiło.
Tak, ale to powiedzmy nie. No, natomiast tak, tutaj z Rosją byli gotowi chapnąć sobie kawałek Rzeczypospolitej, no ale potem jak Rzeczpospolita została wchłonięta przez Austrię i Rosję i za bardzo wzmocniła te państwa, no to wtedy oczywiście troszkę się ta opcja i stosunek do sprawy polskiej zmienił w polityce tureckiej.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
No, ojcze, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Ja jestem Barbara Hamerzyńska z Żoliborza, z parafii świętego Stanisława Kostki, ale ja z domu nazywam się Podczaska. Ja mam, może któregoś z panów profesorów zainteresuje dyplom tak zwany kapituły pamiątka więźniów ideowych rok 1914-1921. To jest dyplom mojego tatusia podpisany przez marszałka Józefa Piłsudskiego i on był zakopany ten właśnie bez marszałka Piłsudskiego. Tatuś to otrzymał w 1935 roku. Halo?
No...
Tak, może któregoś z panów profesorów, to ja zapraszam do mnie, do mieszkania. Na Żoliborzu mieszkam. Parafii świętego Stanisława Kostki.
Dziękuję pani Barbaro. Prosimy przejść na odbiór i tutaj już panowie profesorowie ustosunkują się do tej wypowiedzi.
Dwa słowa jedynie do pani Barbary, ale także do innych osób, które mają podobne skarby w swoich domach. No, organizuje się Muzeum Historii Polski. Ono jest w Warszawie, ma być w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej, więc to tam powinny trafić, a nie do archiwów profesorów. Tak cenne pamiątki jak właśnie dyplom podpisany ręką marszałka Piłsudskiego.
Albo do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
bo
też się równolegle organizuje. Myślę, że tam będzie duże zainteresowanie takim dokumentem jako unikalną rzeczą, którą warto mieć w swoich zbiorach.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy. O, niestety. Drodzy Państwo, rozmawiamy o tym, jak rodziła się niepodległa. W naszym studiu profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak i doktor Krzysztof Kawęcki. Prosimy, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica Bożena z zachodniopomorskiego. Ja chciałabym bardzo włączyć się w ten wątek poruszany przez panów profesorów i przez ojca. Serdecznie pozdrawiam ojca i panów profesorów, dotyczący młodzieży, jak ona wchodziła w niepodległość, jak to było w rodzinach. I chciałam powiedzieć, halo, czy jestem słyszana?
Jak najbardziej, tak. Pani Bożena.
Chciałam powiedzieć o wujach mojej mamy. Będę mówiła jak najszybciej potrafię. To jest Galicja, a więc zabór austriacki, monarchia austro-węgierska. Ludwik Garbicz, syn Franciszka Garbicza, starosty miasteczka Skałat, a był oczywiście w wojsku austriackim. I walczył i umarł od ran w 1916 roku. I w rodzinie ten mój prapradziadek Franciszek Garbicz miał dwóch synów. Drugi Eustachy Garbicz. On się urodził w 1900 roku, zginął śmiercią taką. męczeńską w 1944. Otóż ten Eustachy, przypuszczam, że widział, jak jego brat umierał, przerwał trzecią klasę gimnazjum i dołączył do i wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłkowego przy drugiej Brygadzie Legionów. I oczywiście został internowany i wcielony całe to wojsko do armii austriackiej i był tam aż do rozpadu monarchii. I w 1919 roku już został żołnierzem Wojska Polskiego. Następnie przebywał w tym wojsku do 22 roku. Ja mam taką króciutką notatkę, biogram jeszcze z PRL-u. Brat mi kiedyś to dostarczył, bo potrzebowałam. I tam jest napisane, że on do 22 roku był w wojsku. Następnie wrócił, skończył za maturę, zapisał się na Uniwersytet imienia Jana Kazimierza we Lwowie, skończył historię. Potem pojechał do Bydgoszczy i on tam był nauczycielem. Ja tego to w skrócie powiem. Był nauczycielem historii i wychowania obywatelskiego. Potem uzyskał w 1931 we Lwowie przed Komisją Państwową Stabilizację. W zawodzie nauczycielskim mnie to szczególnie interesowało, jak to szło, bo też jestem już na emeryturze nauczycielką. I tam uczył. I właściwie w Bydgoszczy nawet są tablice pamięci Eustachego, tylko o Ludwiku. Nikt nic nie wie, oprócz tego, co ja powiedziałam i coś tam...
W Bydgoszczy przybyłem technikom kolejowym przy ulicy Kopernika, zginął przy ulicy Chorzej w Warszawie w 1944 roku.
Tak, tak. I właśnie teraz jest pytanie, czy w powstaniu, czy w roku powstania. I mi się wydaje, bo profesor, kiedyś miałam wielką okazję rozmawiać z profesorem Markiem Chodakiewiczem i on powiedział, że jeżeli został powieszony na Chorzej, to mogło być w roku powstania, bo w czasie powstania to Niemcy już po prostu strzelali. I co, ja jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że kiedyś zapytałam kilka lat temu moją córkę, dlaczego 11 listopada w BBC wszyscy dziennikarze i zaproszeni goście mają przypięty tą broszkę, jakiś kwiatek, wszyscy taką samą. I ona mi odpowiedziała, że to jest Dzień Pamięci i ta broszka to jest symbol ofiar pierwszej wojny światowej. I gdzie jest grób Ludwika, no to nie wiadomo. No, on może w Skałacie był pochowany. Ale ja kiedyś byłam w 2012 roku na uroczystościach niepodległości w Budapeszcie. To była duża delegacja, bo kluby Gazety Polskiej w tym uczestniczyły. I szliśmy w pewnym momencie przez miasto do tablic katyńskich. I w trakcie zauważyłam po lewej stronie tej dwupasmowej drogi pomnik, taki jakiś niezwykły, bo to nie wiadomo, co to było, czy to był koń, czy jakieś inne zwierzę. I poprosiłam, żeby na mnie koledzy, koleżanki poczekały i zbliżyłam się do tego pomnika, on tak troszeczkę z dala od drogi na trawie, na wzniesieniu takim lekkim. I to był lew konający, zdychający lew, ugodzony. A na cokole było napisane pamięci ofiar pierwszej wojny światowej, żołnierzy pierwszej wojny, coś tak mniej więcej, poległych pod Przemyślem. I ja wtedy od razu oczywiście pomyślałam, że to jest właśnie takie miejsce, które, o którym mogę mówić, czy myśleć, przypominając sobie, czy wiedząc o tym Ludwiku Garbiczu. I właśnie jeden z profesorów powiedział, że byliśmy rezerwatem w PRL-u, była tu selekcja i właśnie mówiono mało, niewiele o niepodległości, a o pierwszej wojnie także. I to jest zupełnie jasne, dlaczego nie mówiono. Bo gdyby zaczęto na przykład mówić o właśnie naszych ofiarach w trzech armiach różnych w czasie w pierwszej wojnie światowej, no to by się wydało, jak to się łączy, jak to się wszystko połączyło. Jak, bo myśmy, no tak i wszyscy, wiele osób jest głęboko przekonanych, że zawsze byliśmy gotowi do odebrania, do wywalczenia niepodległości, ale dojrzewaliśmy po każdym następnym powstaniu coraz lepiej do tego i w końcu nadszedł taki moment, że mogliśmy to rozegrać. Zresztą nie tylko myśmy na tym skorzystali, chociaż, prawda, wielkie ofiary. I no właśnie chciałam o tym powiedzieć.
Dziękujemy Pani Bożeno.
Tak, dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję również.
Gorąco serdecznie. Prosimy nasi goście w studiu, pan profesor Ratajczak.
Słuchając opowieści Pani Bożeny, trudno nie pomyśleć też o cmentarzu obrońców Lwowa, o którym to cmentarzu przed momentem wspomnieliśmy, bo wszak z cmentarza Orląt podjęte zostały szczątki nieznanego żołnierza dzisiaj na Placu Saskim w kolumnadzie Pałacu Saskiego w grobie nieznanego żołnierza spoczywające. Kiedy pomyślimy o tych właśnie licealistach, gimnazjalistach, studentach roku 18-19, do takich pięknych, wzruszających, nierzadko bardzo smutnych historii rodzinnych jest bardzo wiele i właśnie można o nich myśleć, spacerując alejami cmentarza obrońców Lwowa. No, przypomnę, że cmentarz ten powstał po to, by zgromadzić z tych pierwszych miejsc pochówku gdzieś w miejskich parkach, gdzieś przy szkołach, przy Politechnice Lwowskiej powstawały podczas walk o miasto prowizoryczne cmentarze, w których często spoczywali właśnie bardzo młodzi ludzie. 1 listopada, kiedy ukraińska organizacja wojskowa usiłuje przejąć kontrolę nad miastem, które stać się miało stolicą państwa ukraińskiego, wówczas we Lwowie nie ma polskich jednostek liniowych. Za broń chwytają właśnie ochotnicy, często ci najmłodsi. I właśnie na cmentarzu obrońców Lwowa spoczywają Antek Petrykiewicz, Jurek Biczam. Nastolatkowie, 13-14-letni chłopcy. Najmłodszy poległy miał 9 lat. To jest z dzisiejszej perspektywy patrząc przerażające, smutne, jednocześnie ogromnie wzruszające. I ta historia pani Bożeny też przypomniała mi tę drugą historię, drugi epizod walk o niepodległość, w którym ta młodzież, szczególnie młodzież lwowska, szczególnie się zasłużyła. Myślę o wojnie 1920 roku i oczywiście o słynnym boju pod Zadwórzem 17 sierpnia 1920 roku, kiedy tak symbolicznie, mówi się o 300 obrońcach Termopil starożytnych, tam pod Zadwórzem 330 obrońców stanęło naprzeciwko armii konnej Budionnego. Polegli niemal wszyscy, ale opóźniony został atak, opóźniony został ruch wojsk, co ocaliło miasto. Niezwykle przejmujące historie, które, wracając do pytania ojca Benedykta sprzed paru chwil, one były też treścią, którą wykorzystano jako element kultury pamięci w dwudziestoleciu międzywojennym. O Jurku Biczami, o Antosiu Petrykiewiczu wiedzieli wszyscy uczniowie szkół. Tworzono o nich piosenki, wiersze, nabój pod zadwórzem. Był też otoczony, no, takim powiedzieć można, państwowym kultem. Pomnik stojący na cmentarzu wojennym, zresztą do dziś istnieje przy linii kolejowej właśnie 30 kilometrów na wschód od Lwowa.
Kolejny telefon. Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam księdza redaktora, pozdrawiam szanownych gości i dzwonię, żeby zwrócić uwagę na dwa czynniki. Pierwszy to czynnik pragmatyzmu Polaków wojskowych, którzy byli zawodowymi oficerami w armii carskiej i austriackiej. W armii carskiej było 20 tysięcy oficerów. Najbardziej znane nazwiska to generał Dowbor-Muśnicki, generał Anders. W armii austriackiej było około 16 tysięcy oficerów. Najbardziej znane nazwiska to generał Rozwadowski, generałowie Hallerowie. I ci oficerowie, tak jak było wspomniane w programie telewizyjnym, mówiła wnuczka generała Rozwadowskiego, wstępowali do armii zaborczych z myślą o tym, że w momencie, gdy zdarzy się, że Polska będzie stała u progu niepodległości, to będą gotowe kadry oficerskie z doświadczeniem wojskowym, dobrze wyszkoloną kadrą oficerską, które stworzą Armię Polską. To jest jeden element. Drugi to jest wkład Armii Wielkopolskiej, 100-tysięcznej, doskonale wyćwiczonej i wyposażonej siłami własnymi głównie. Ekonomiczna rozwaga Wielkopolan zapewniła wyposażenie i wojenne, i odzież, i żywność Armii Wielkopolskiej. I trzeci czynnik to jest armia Hallera, w której było 30 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. W Kanadzie na przykład obok wodospadu Niagara był obóz szkoleniowy dla żołnierzy. W armii żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Polacy również mieli ośrodki szkoleniowe. Uważam, że warto w ogóle stworzyć dzieło trwałe. Wkład wojskowy Polaków właśnie z armii zaborczych i z Polonii w tworzenie Wojska Polskiego i odbudowę niepodległości. Taka książka na stulecie niepodległości, myślę, że byłaby trwałym pomnikiem dla tych wspaniałych żołnierzy. Teraz druga rzecz. Chciałem przypomnieć mało znane fakty o tym, że w zaborze austriackim powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która 28 października 1917 roku stała się organem władzy odradzającego się państwa polskiego, jeszcze pod zaborem austriackim. Austriacy wyposażali wojskowo oddziały ukraińskie, do Lwowa kierowali jednostki wojskowe ukraińskie, dawali broń, amunicję, natomiast komisja likwidacyjna zrobiła coś, co się bardzo nie podobało władzom austriackim, ponieważ planowała przejęcie pełni władzy nie tylko na terenie całej Galicji, ale również Śląska Cieszyńskiego, i Polska Komisja Likwidacyjna za swoje najważniejsze zadanie uważała doprowadzenie do połączenia ziem zaboru austriackiego z resztą odradzającej Rzeczpospolitej. I to dla Wiednia było nie do przyjęcia. Drugie to sprawa Rady Regencyjnej, w Królestwie Polskim, ta Rada Regencyjna jako organ z władzy zwierzchniej Królestwa w Warszawie ogłosiła 7 października 1918 roku niepodległość Polski. Ja tu cytuję książkę Polowanie na generała autorstwa Henryka Nicponia. I Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość niehucznie, ale skutecznie i w specjalnym orędziu do narodu polskiego oznajmiła, że odradzająca się Rzeczpospolita obejmie wszystkie ziemie polskie z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jak też terytorialną nienaruszalnością. I tu wynikało jednoznacznie, że do Polski będzie przynależeć Wielkopolska z Pomorzem Gdańskim, co stało się dla Berlina nie do przyjęcia. I Rada Regencyjna wydała specjalne oświadczenie o wszelkiej pomocy polskim powstańcom w razie wybuchu zbrojnego zrywu antyniemieckiego na tych terenach. Jako pierwszego naczelnego wodza i jednocześnie szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Rada Regencyjna mianowała generała Tadeusza Rozwadowskiego. W Wiedniu i w Berlinie trwożnie analizowano, że generał Tadeusz Rozwadowski jest nie tylko niezrównanym organizatorem regularnej armii, ale przede wszystkim utalentowanym i wybornym strategiem i tak dalej. Także chcę podkreślić umiejętności dyplomacji polskiej. Potrafili wygrać pojedynek dyplomatyczny z wytrawnymi dyplomatami austriackimi i niemieckimi. Mało tego, do obrad Kongresu Wersalskiego Wielka Brytania, Niemcy oczywiście również, nie chciały dopuścić Polski. To pisze Władysław Konopczyński w jednej ze swoich książek. I to właśnie dzięki Romanowi Dmowskiemu, dzięki stworzeniu armii Hallera, dzięki poparciu Polonii Amerykańskiej i Ignacego Paderewskiego udział Polski w Wersalu został wymuszony przez prezydenta Wilsona, któremu z wdzięczności w Polsce między innymi wystawiono pomnik na placu Wilsona. I należy o tym również pamiętać. I to ma odniesienie do obecnej sytuacji. Jeżeli prezydent Trump będzie kontynuował prezydenta Wilsona i traktował Polskę jako czynnik trwałego pokoju europejskiego, a co za tym idzie i ważny czynnik pokoju światowego, to możemy spokojnie patrzeć w naszą przyszłość. Bardzo dziękuję. Proszę o
dziękuję Panie Michale. Odniesienie się i oddajemy głos do naszym informacji. Gościu.
Myślę, że trzeba, no to króciutko, tak, myślę, że tutaj bardzo ważną rzecz też pan poruszył, a zatem tak, umiejętności dyplomacji polskiej, ale również te umiejętności wybitnych polskich dowódców wojskowych, bez których by niepodległości nie było i dobrze, że tutaj przypominamy te postacie. Po siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie o wszystkich osobach powiedzieć, ale przypomnijmy raz jeszcze, oczywiście generał Tadeusz Rozwadowski, jego również ogromna rola w wojnie 20 roku z bolszewikami, generałowie Hallerowie, o Józefie generale Hallerze mówiliśmy nieco, Stanisław Haller zamordowany w Katyniu, generał Władysław Zagórski, generał Józef Dowbor-Muśnicki i pewnie wielu, wielu, wielu innych. Także chciałem tą wypowiedzią potwierdzić, że my oczywiście zwracamy uwagę na to i doceniamy to znaczenie, ale jak już jesteśmy przy nazwiskach, to ponieważ mamy 23.06, obawiam się, że żeby nie umknęło jeszcze jedno nazwisko, o którym powinniśmy wspomnieć, a oczywiście pamiętamy, tylko jak mówię, te różne impresje powodują, że nie jesteśmy w stanie o wszystkich osobach czy wszystkich wydarzeniach mówić. A bardzo krótko, Wojciech Korfanty, bez którego oczywiście również udziału nie byłoby niepodległej Polski. Co najmniej postać absolutnie z pierwszego szeregu, co najmniej zasługi równoważne Ignacemu Paderewskiemu. To nie tylko uczestnik drugiego powstania
Śląskiego to nie tylko dyktator trzeciego powstania śląskiego, ale również niezwykle zasłużony w walce o polskość w czasie właśnie, w okresie zaboru pruskiego. Był przecież posłem do Reichstagu, do pruskiego Landtagu, był więźniem pruskim, był wybitnym politykiem chrześcijańskiej demokracji, także to również warto o tej oczywiście postaci pamiętać.
Ja jeszcze może jedno tylko słowo, nie ujmując nic oczywiście naszym znakomitym wojskowym z armii państw zaborczych, którzy byli zawodowymi często wojskowymi, nie tylko takimi, którzy w czasie wojny zdobywali stopnie, ale kończyli akademie wojskowe, zdobywali stopnie generałów, dowodzili jednostkami na froncie, to jednak tych oficerów było dramatycznie mało, jak na armię, która się w końcu rozwinęła do armii milionowej w ciągu niespełna 2 lat. I drugą taką opoką, na której armia stanęła, to byli jednak młodzi oficerowie wykształcani już w trakcie wojen o niepodległość i granice. Ich było wiele tysięcy, oni byli to byli oczywiście oficerowie niskich stopni, bo to byli podporucznicy, chorążowie i tak dalej, ale to była ta, bez nich też tej niepodległości by nie było, bo po prostu nie byłoby komu dowodzić plutonami, kompaniami. Po prostu tych oficerów było jednak za mało. Ale oczywiście odegrali ogromną rolę i myślę, że taka książka, którą pan tutaj postuluje o tych oficerach Armii Państw Zaborczych w Wojsku Polskim, nie jest złym pomysłem.
Profesor Ratajczak.
Najkrócej jak można, z wdzięcznością dla słuchacza, który tak pięknie wątki wielkopolskie do naszej rozmowy wprowadził. Chciałbym 2 słowa wspomnieć o generale Dowbor-Muśnickim i o tej niezwykle przejmującej historii rodzinnej, która tak symbolicznie łączy czas walki o niepodległość i granice z czasem tragedii II wojny światowej. Myślę o losie 2 córek generała, Agnieszki i Janiny. Jedna z nich, Agnieszka, zginęła w Palmirach, zamordowana przez Niemców, a Janina po mężu Lewandowska była kobietą zamordowaną w ramach zbrodni katyńskiej. Gdzieś można, że historia pisze tak przejmujące fabuły, jakich żaden pisarz historyczny by nie stworzył, tak tragicznie puentując losy rodziny. Generał Dowbor-Muśnicki z armii rosyjskiej, przybywający do Wielkopolski w styczniu 1919 roku, to on przecież jest przy składaniu przysięgi przez Armię Wielkopolską, która będzie stanowić tak istotną siłę formujących się polskich sił zbrojnych.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, mówi Zofia z Warszawy. Ja nie słuchałam audycji, ale bardzo proszę panów, czy panowie poruszali Wincentego Pola i jego dzieło Mohort? Mohort to wzbudził wielki entuzjazm. Ja tylko przeczytam, Goszczyński posunął się do porównania postaci Mohorta z Kościuszką. Nawet zaś niechętni apologizacji Szlachetczyzny, ówcześni demokraci przyznawali, że w Mohorcie dał Pol prawdziwy kodeks miłości ojczyzny. Czy był poruszany Wincenty Pol?
Pani Zosiu, nie był, ale za chwileczkę będzie.
Tak, ze wstydem przyznać muszę, że nie był.
Prosimy, pan profesor.
Pani Zofio, to wreszcie miód na moje serce. Wspomnienie Wincentego Pola w tak pozytywnym kontekście. Czy jest to jeden z tych pracowników pióra, o których dzisiaj no niestety często zapominamy? Mohort, to jest połowa XIX stulecia, rok 1855. Powiedzieć można epos rycerski, epos o obrońcy wschodnich kresów. Jeszcze przed, a wiele dziesięcioleci przed trylogią, polski czytelnik otrzymuje opowieść o ostatnim żyjącym rycerzu Rzeczpospolitej. Przepiękny poemat, także budujący legendę kresowych stanic, kresowego rycerstwa. O Wincentym Polu można byłoby mówić wiele. To właśnie jeden z tych, którzy piórem tak intensywnie polskiej sprawie służyli. Nie tylko jako poeta, bo dodać też trzeba, że był wybitnym geografem, w zasadzie twórcą tej dyscypliny. Geografem, który potrafił połączyć naukowe zainteresowania z taką refleksją kulturową. W swoich pracach starał się i tych naukowych, geograficznych, i tych poetyckich, będących opisem rozmaitych stron Polski, starał się określić zasięg sprawy polskiej, zasięg polskiego terytorium kulturowego. Niezwykle to fascynująca, piękna postać poety, naukowca, niezwykle zasłużonego. Bardzo dziękuję pani Zofio, że
jednak bardzo trafnie dr Krzysztof Kawęcki określił nasze rozmowy, że to są impresje niepodległościowe. Wiele impresji, tak. Prosimy Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak króciutko, Maria z Warszawy. Witam ojca Benedykta serdecznie i panów w studio. I ja tylko taką refleksję mam, proszę mi wybaczyć. Jak ci generowie, znaczy to nie należy w pewnym sensie do tematu, ale znowu to jest już dalsza przyszłość, ale jaki był los właśnie później generałów Rozładowskiego i Zagórskiego, mnie to smuci, bo powiem, że tę historię śledziłam z dzienników naukowskiej i zresztą w dziennikach też Dąbrowskiej, jak człowiek zaczynał trochę pojmować historię, czasami późno, ale to jest właśnie kopalnia tej wiedzy, bo na przykład Naukowska znała osobiście Piłsudskiego i właśnie ten los tych generałów ją bardzo, zresztą Jur Gorzechowski, to też jest postać, prawda, która był adiutantem i uwolnił wiadomo, tylko że już ona nie ma czasu. Chodzi o to, że bardzo mnie boli ta późniejsza ich historia i jak panowie i pan tutaj Michał z Warszawy wymieniał, to myślę, Boże, jak to jest z tą historią? Jak to potem jest, że ci bohaterowie jakoś historia i polityka to czasem jest bardzo trudna do pojęcia. Nie będę przedłużać. Życzę wszystkiego i dziękuję bardzo za audycję. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Pani tutaj rzeczywiście zrobiła pewnie odniesienie takie bardzo istotne, bardzo ważne, ale to już jest rzeczywistość Polski niepodległej, II Rzeczpospolitej. To są te blaski i cienie, które niewątpliwie były. I te cienie związane są właśnie również z osobami, które były bohaterami, można powiedzieć, Polski. Jak właśnie kwestia generała Rozwadowskiego. Tutaj niewątpliwie u podłoża tej sytuacji pewnie też oczywiście był ten konflikt o to, kto był autorem tego planu bitwy 20 roku, co oczywiście zupełnie nie tłumaczy tutaj postępowania wobec generała Rozwadowskiego ze strony obozu rządzącego Piłsudczykowskiego, czy generał Zagórski, który zaginął, powiedzmy, w tajemniczych okolicznościach, ale przykładów niestety mamy więcej. To jak gdyby się może nie mieści w konwencji naszej dzisiejszych rozmów, naszej audycji, ale też trzeba wspomnieć chociażby kwestię premiera Wincentego Witosa, który został zmuszony wręcz po procesie brzeskim do emigracji, czy też wspomnianego przed chwilą Wojciecha Korfantego, który w 1939 roku powrócił z emigracji, trafił do więzienia w 1939 roku, w końcu lipca 1939 roku opuszcza więzienie na Pawiaku i tak zwanych niewyjaśnionych okolicznościach, jak wiele wskazuje, bezpośrednio związanych z pobytem w więzieniu, umiera. Także to oczywiście mówiliśmy, Druga Rzeczpospolita, wielkie osiągnięcia. W przeciągu tych 20 lat możemy być dumni z polskiego państwa i wszyscy, którzy niezależnie od poglądów, niezależnie od podziałów, a te podziały były duże polityczne, daleko sięgające, wszyscy, czy to byli narodowcy, czy to byli piłsudczycy, czy w czasie wojny, byli często, walczyli o Polskę, chociaż jedni na przykład Narodowi Siła Zbrojnych, drudzy w Armii Krajowej, z drugiej strony w Armii Krajowej przecież też była i Narodowa Organizacja Wojskowa, ale wszyscy byli dumni generalnie z państwa polskiego. Byli dumni z Polski niepodległej i tej Polsce niepodległej służyli do końca. No, taki mogę podać pewien przykład, obraz okresu po II wojnie światowej z jednego z więzień w PRL-u, gdzie w jednej celi siedzieli razem członek ostatniego zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, Napoleon Siemaszko, który był również więźniem Berezy Kartuskiej i siedział, można powiedzieć, ze swoim oprawcą Wacławem Kostek-Biernackim. Razem siedzieli, razem katowani przez komunistów i Napoleon Siemaszko, którego miałem jeszcze możliwość poznać, opowiadał, że nie tylko mnie, opowiadał między innymi, jak on to między innymi karmił właśnie, można powiedzieć, już bardzo skatowanego Wacława Kostek-Biernackiego przez komunistów. Także te losy są oczywiście, te kwestie są bardzo, bardzo skomplikowane, ale niewątpliwie, absolutnie to prawda, te kwestie, o których pani wspomniała, losy generała Rozwadowskiego, generała Zagórskiego i innych osób są niewątpliwie wielkim cieniem nad drugą Rzeczpospolitą.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam gości, Leszek z Centralnej Polski. Ja słucham audycji no, prawie od początku, ale być może coś przegapiłem, ponieważ widzę, że tu wszyscy przyczynili się do odzyskania niepodległości, tylko nie Józef Piłsudski, który moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim, największą rolę.
Panie Leszku, od razu wejdę w słowo. Jednak pan nie słuchał od początku, gdyż rola Józefa Piłsudskiego była podkreślona.
A pierwszej części nie słuchałem rzeczywiście i tu być może też to. Przepraszam oczywiście. Natomiast tu jeszcze chciałem się do tej ostatniej wypowiedzi odnieść. Nie ma najmniejszych dowodów na to, że zarówno Zagórski, jak i generał Rozwadowski zostali zamordowani. To są wszystko domniemania propagowane przed wojną przez takie pisma jak IKAC, który odpowiadał dzisiejszej Angorze mniej więcej. To był ten poziom. Więc dowodów nie ma żadnych. Natomiast jednemu z panów chcę przypomnieć i sprostować, że pan generał Zagórski miał na imię Włodzimierz. Włodzimierz Ostoja, a nie Władysław, jak uparcie to powtarza. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Oczywiście przeizoczenie, zdecydowanie jasne, że Włodzimierz Zagórski, natomiast no tutaj pozostaniemy pewnie przy swoich zdaniach. Ja odsyłam pana też również do poważnych opracowań historyków polskich, którzy kwestię i generała Zagórskiego, i Rozwadowskiego no, podnoszą w swoich pracach. Są oczywiście kwestie zupełnie jeszcze niewyjaśnione do końca. No ale to nie jest taka sprawa, którą można sprowadzić zupełnie do problemu zupełnie marginalnego.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Prosimy.
Jestem na antenie, tak?
Tak, jest pan na antenie.
Szczęść Boże, niech król nam prysnę. Do wieczór ojcu prowadzącemu i również panom prelegentom. Jarosław Zdańska. Ja mam takie pytanie, bardzo krótko, już koniec audycji się zbliża, trochę późno zacząłem słuchać audycji. Miałbym wielką prośbę. Od niedawna mam informację, może mi pomogą tutaj panowie profesorowie. Jak wygląda sprawa z Polonią Polską we Francji? Mam duże takie miłe wiadomości, że Polonia Polska działała mocno. Okręg Lille-Pas-de-Calais, to znaczy górnicy, szczególnie polscy no, patrioci, działali na rzecz Polski we Francji, strajkami nawet prawdopodobnie. Działania były w Paryżu. Czy mogę coś usłyszeć na antenie? Czy może macie...
Dziękujemy panie Jarosławie za to pytanie. I tutaj prosimy naszych gości. Pan profesor Dziąkowski.
Rozumiem, że chodzi panu o czasy I wojny światowej, no bo tak tym się okresem zajmujemy. No to zacznę od tego, że Polonia francuska po raz pierwszy dała sygnał tego, że ta sprawa niepodległości Polski jest dla niej istotna i ważna i jest gotowa tutaj do ofiar, kiedy formowano oddziały Bajończyków. To był rok 1914 i tam szła rzeczywiście elita. Jak patrzymy na nazwiska, to byli redaktorzy pism, studenci polscy we Francji, pisarze, publicyści. No naprawdę taka... Można powiedzieć, ludzie, którzy nie musieli iść do wojska, absolutnie. I tutaj poszli, ponieśli wielkie ofiary, bo większość Bajończyków zginęła. Zresztą był taki moment bardzo poruszający w pewnym momencie, już tak w wielkim skrócie tylko, po ataku Bajończyków, kiedy właściwie połowa z nich wypadła z szeregów, te resztki, dowodzący na tym odcinku generał francuski, no polecił im stanąć i żołnierze francuscy przed nimi defilowali jako, składając szacunek męstwu temu ogromnemu tych ludzi. No później mamy oczywiście armię generała Hallera, tam wtedy wreszcie można było już o wojsku polskim myśleć i to robić. Więc oczywiście tu byli i górnicy, którzy do tego wojska się zgłaszali i również Polacy z armii francuskiej, którzy byli no, wręcz zwalniani z armii francuskiej i przenoszeni do armii polskiej. No tyle można powiedzieć. Natomiast strajki górników polskich we Francji w czasie I wojny no, byłyby raczej nie do pomyślenia, bo no, to by właściwie osłabiało potencjał Antanty. To nie bardzo wiem, o czym tutaj pan, co pan tutaj miał na myśli. Natomiast jeszcze tak, no, powiedzmy na koniec. To też było, też to trzeba prawdę powiedzieć tutaj. Mianowicie niektórzy żołnierze narodowości polskiej, którzy z armii francuskiej przychodzili do oddziałów generała Hallera, to z kolei pisali o tym Amerykanie. Polacy, którzy tu przyjechali z armią, do Armii Błękitnej ze Stanów Zjednoczonych, mieli co za złe tym żołnierzom francuskim polskiego pochodzenia, którzy do armii Hallera przychodzili. Otóż ci ludzie, którzy przeżyli traumę frontu zachodniego, zgłaszali się czasem do armii polskiej we Francji, żeby odetchnąć od tej traumy frontu. Mieli czas na szkolenie, na odetchnięcie i tu się spotykali z zupełnym niezrozumieniem żołnierzy amerykańskich, Polaków z Ameryki, którzy chcieli natychmiast iść walczyć. I tutaj są w pamiętnikach nawet żołnierzy amerykańskich takie wydarzenia przedstawione, Polaków ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie dotknęli tego frontu jeszcze. Byli zapaleni, żeby na ten front pójść. Nie zdawali sobie sprawy, czym jest front francuski. I no, tu był pewien konflikt interesów i to tak nawet wybrzmiewa niekorzystnie dla tych żołnierzy polskich z Francji, no ale pamiętajmy, że to byli ludzie, którzy przeszli piekło na tym froncie. I jak się człowiek zachowuje po takim piekle, to nie zawsze, to my nie potrafimy tego zrozumieć, bo nikt z nas przecież tego nie przeżył. Więc to jeszcze chciałbym dodać może w tym miejscu.
Bardzo gorąco dziękuję. Przychodzi czas pożegnania, podsumowania. Nie może zabraknąć. Jak rodziła się niepodległa, to cykl rozmów niedokończonych, które na antenie telewizji Trwam Radia Maryja w tym roku niepodległości. Każdego miesiąca w datach zbliżonych właśnie do 11 dnia miesiąca będziemy prowadzić. Dziś inicjujemy z naszymi gośćmi, profesorem Januszem Odziemkowskim, profesorem Wiesławem Ratajczakiem i doktorem Krzysztofem Kawęckim. No słuchając tych dzisiejszych rozmów, wydaje się, szkoda, że nie zawsze w tym samym składzie, ale wydaje się, że bogactwo myśli, bogactwo treści tych nieotwartych ksiąg związanych z naszą niepodległością pokaże nam, jak wiele mamy do nadrobienia, a z drugiej strony, jak potężne jest to bogactwo historii naszej walki o niepodległość, ponieważ tutaj w każdym niemalże swoim wystąpieniu profesor Janusz Odziemkowski podkreśla, że to była walka. Czy w dyplomacji, czy w orężu, czy w literaturze, to była walka o niepodległość. Ta niepodległość była przez nas wypracowana, a nie spadła dla nas jako prezent od jakiejś cioci czy wujka z Anglii, z Francji, czy ze Stanów Zjednoczonych. Prosimy o podsumowanie. Profesor Wiesław Ratajczak.
Tytuł rozmowy niedokończone, tytuł audycji dzisiaj ma sens szczególny. Rzeczywiście tej rozmowy na szczęście dokończyć nie można. To jest ogromne bogactwo tematów, a przede wszystkim ludzkich losów, których wiele podczas naszej rozmowy wspomnieliśmy. Rzadko się też zdarza, że łączą się tak rozmaite dyscypliny, o czym przed chwilą ojciec także wspomniał. Z reguły historycy, poloniści, historycy dyplomacji, wojskowości dyskutują raczej w swoich gronach. Tutaj dzięki gościnie Radia Maryja pojawiła się nadzwyczajna zupełnie szansa sprawdzenia, jak te rozmaite sfery, one się uzupełniały, wzmacniały i trudno było by mówić o sukcesie, a tym sukcesem było uzyskanie niepodległego państwa bez wysiłku na tych rozmaitych polach politycznym, w tym na polu dyplomacji, na polu społecznym, samoorganizacji społeczeństwa, na polu ekonomicznym, na polu kulturalnym, literackim, na polu wojskowym. A druga myśl, która przychodzi do głowy, zwłaszcza po wysłuchaniu telefonów słuchaczy, to to, jak to jest ciągle żywa historia, prawda? Jak i państwo się tym ogromnie interesujecie, wchodząc także w polemiki z nami, a także jak żywe są rodzinne wspomnienia, rodzinna tradycja. To jest bardzo budujące. I też świadczące o tym, że niepodległość jest po prostu dla nas wartością i wdzięczność wobec tych, którzy ją uzyskali w roku 18 i w kolejnych latach walczyli o granice Rzeczpospolitej, że ta wdzięczność trwa.
Dziękujemy. Profesor Wiesław Ratajczak. Brakło jeszcze elementu takiego sportowego. Jeszcze moglibyśmy zaprosić cały świat rozrywki ówczesnej, początku państwa niepodległego, restauratorów tego, co się działo w takim świecie, w świecie warszawskiej ulicy i tak dalej, ale to myślę, że przyjdzie na to czas. Tak. Doktor Krzysztof Kawęcki.
To tak, sport oczywiście odgrywa ogromną rolę i towarzystwo gimnastyczne Sokół i piłka nożna we Lwowie, początki piłki nożnej, Czarni Lwów, Pogoń Lwów. To przecież ci ludzie, około 60 osób związanych z klubem Czarni Lwów, poległo w walkach właśnie o niepodległość. Także później jeszcze w okresie II wojny światowej wielu sportowców, chociażby oczywiście znana postać Janusz Kosowski, Ciński i tak dalej. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, jeszcze powiedzieć o dwóch kwestiach, takich bardzo symbolicznych. W pierwszej części mówiliśmy o miastach bohaterskich Polski, o mieszkańcach tych miast. Mówiliśmy o Wilnie, ale mówiliśmy również o dwóch miastach, które zostały odznaczone orderem Virtuti Militari, bez których to miast, tak jak Wilno, Lwów, Warszawa, nie sposób w ogóle zrozumieć dziejów Polski i tych dawnych, i tych najnowszych. No właśnie, miasto Lwów odznaczone w 1920 roku w listopadzie przez marszałka Piłsudskiego krzyżem Virtuti Militari. Warszawa odznaczona przez naczelnego wodza w listopadzie 1939 roku generała Władysława Sikorskiego. Sikorskiego. Trzecim miastem, według zapowiedzi generała Sikorskiego, odznaczonym Virtuti Militari, miało być miasto Grodno. Wiemy tutaj oczywiście przede wszystkim za tą bohaterską obronę przed tą inwazją bolszewicką we wrześniu, 20 września 1939 roku, kiedy Sowieci dokonali egzekucji około 300 obrońców, w tym właśnie gimnazjalistów między innymi. Także to jest też to ważne. Wilno, Warszawa, Lwów, Grodno, Poznań, Gdańsk, inne miasta, Wrocław. Wszystkim oczywiście należy oddać mieszkańcom.
A co z naszym Krakowem?
Kraków oczywiście i pewnie jeszcze wiele innych miast, które nie wymieniłem, mimo że niepotrzebnie wymieniałem, bo wszystkim się wiele należy tutaj. I jedna na koniec takie przesłanie. Jednej z tych najwybitniejszych postaci, o których mówiliśmy, i Polski Niepodległej, i II Rzeczpospolitej. Stefan kardynał Wyszyński mówił o generale Józefie Hallerze, że jest błękitnym sługą Maryi i zasłużonym synem narodu. Otóż generał Józef Haller, który zmarł stosunkowo, wydaje się, jeśli chodzi o historię najnowszą, niedawno, bo w 1960 roku w Londynie, on napisał w swoich pamiętnikach takie oto słowa, które wydaje mi się mogą być takim testamentem Polski Niepodległej i osobiście również generała Hallera dla nas. Otóż napisał, że naród polski, o ile ma dobrą wolę, pozostanie wiernym członkiem Kościoła Chrystusowego. Jak dawniej spełniał misję obrony wiary i cywilizacji chrześcijańskiej, musi obecnie podjąć się misji wprowadzenia zasad etyki chrześcijańskiej nie tylko w życie indywidualne i w życie rodzinne, ale także i w życie publiczne, narodowe i międzynarodowe. No wydaje mi się, że jest to absolutnie przesłanie aktualne.
Dziękujemy i profesor Janusz Odziemkowski.
Sześć pokoleń Polaków czekało na niepodległość. Jest to mnóstwo wątków, mnóstwo losów indywidualnych i to temat ciągle jeszcze badany będzie przez historyków i ciągle wracający i żywy w naszej pamięci, bo w końcu w rodzinach naszych gdzieś ta przeszłość tam tkwi. Od niej się, od tej przeszłości walki nie możemy oderwać. I teraz, kiedy mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości, zapewne będą też pytania takie fundamentalne, które zwłaszcza historycy sobie zadają niejednokrotnie. Czy walka była konieczna? Czy może bez tej walki również niepodległość by nie przyszła mimo wszystko? Otóż ja już tak, podsumowując krótko tą nasze dzisiejsze spotkanie, tą wielość wątków, których nawet nie będę próbował tutaj na powrót odtwarzać, powiem tak, że oczywiście nikt nie wie, bo to jest pytanie tego, co się nie stało. Była walka, cały czas była walka. Czy ona była konieczna? Czy dzisiaj musimy dyskutować ciągle o tej walce? Otóż twierdzę, że gdyby tej walki nie było, to niezależnie od tego, czy byśmy odzyskali niepodległość, czy nie, nie bylibyśmy przygotowani w wieku XX na te ciężary, które na nas spadły potem. Drugą wojnę światową, stalinizm. To przecież była stale walka o to, żeby utrzymać to naszą Polskę i naszą substancję narodową. Czy byśmy wtedy potrafili uchronić się przed stalinizacją, tak jak żeśmy się uchronili? Czy potrafilibyśmy się uchronić od rozpłynięcia się w tym Związku Radzieckim, który tak tego pragnął, prawda, kolejnej republiki? Nie wiem. Myślę, że ta walka nas hartowała i to było takie też, no, jakby przygotowanie, być może jeszcze nieświadome, do tego, co nas czekało w wieku XX, który pod względem niebezpieczeństw, chociaż tam mieliśmy zabory, to tutaj pod względem niebezpieczeństw, które na nas czyhały, przewyższył te zabory. Bo tam mogliśmy myśleć o tym, że Polska jednak będzie, że jakoś to przetrwamy. Tutaj bez walki byśmy nie przetrwali.
Panie profesorze, oby ta pańska refleksja, pańska analiza i ocena sytuacji I odpowiedź, która w kontekście dzisiejszej rozmowy nasuwa się sama nam na myśl, jest oczywiście, że nie dalibyśmy rady, oby ona zamknęła usta wszystkim tym, którzy uważają, że i powstanie warszawskie było niepotrzebne, inne powstania, że były głupotą i daremnym przelewem krwi. Oby ten argument przemawiał do umysłów, do serc i do analizujących gdzieś tam w podporządkowaniu jakimś fałszywym ideom naszą historię, nasz byt narodowy, naszą kondycję i to wszystko, czym jesteśmy i co stanowimy. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie, za tę dyskusję i tym ostatnim zdaniem. No, pan profesor nie wrzucił takiego kamyczka, ale wydaje się, że przynajmniej Giewont runął w morze tych wszystkich dyskusji i oby tych dyskusji nie brakowało zarówno i w miejscach pracy, i na ulicy, i w szkole, i na antenie rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Jeszcze raz gorąco dziękuję za przybycie do studia. Profesor Janusz Odziemkowski, profesor Wiesław Ratajczak i doktor Krzysztof Kawęcki.
Bóg zapłać.
Dobranoc.
Bóg zapłać.